Cześć wszystkim, zapraszam na 139. odcinek Untalk de la Rambla, w którym omówimy pierwsze mecze sezonu ligowego. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, łapek w górę, oceniajcie nasz podcast na Spotify, gdzie również znajdziecie nasze odcinki, a tymczasem zaczynamy. Znowu ty. Siemanko.
Znowu ja. Dzień dobry.
Bijesz jakiś rekord frekwencji na naszych podcastach. Który to już z rzędu?
Nie wiem, dużo.
I bardzo dobrze.
Dużo
bardzo dobrze.
Z rzędu.
Ostatnie oglądalności bardzo ładnie nam skoczyły, także mam nadzieję, że tę passę podtrzymamy. Mam dla ciebie propozycję, że...
To na pewno jak... dzięki tobie, wydaje mi się.
No. Wątpię, ale dziękuję. Mam dla ciebie propozycję. Jak dobijesz do 15 odcinków z rzędu, to zmienimy nazwę Untok de la Rambla na za mikrofonem. Co ty na to?
Dobrze, się nawet składa, że nie będzie trzeba tego robić, bo w przyszłym tygodniu wyjeżdżam i pewnie się nie uda, więc jest szansa, że nie będzie się musiał tak nazywać podcast.
Czyli w przyszłym tygodniu nie robimy podcastu, żeby podtrzymać tradycję. No dobrze, dobrze. Przykro, drodzy widzowie, ale... dobra, koniec tych głupot. Mamy do omówienia tyle rzeczy, że nie będziemy sobie tu plotkować o jakichś pierdołach. Drodzy widzowie, podsumujemy sobie początek sezonu ligowego. Nie tylko z perspektywy Barcelony, ale też innych drużyn, bo tam również dzieje się dużo ciekawych rzeczy. A jak wiecie, nasz podcast będzie szedł w stronę tego, żeby omawiać właśnie wszystkie drużyny, nie tylko Barce. Także zaczynamy, ale jako że to podcast o Barcelonie, to od Barcelony musimy sobie zacząć. Dowiedziałem się ostatnio z Twittera, Maciek, że przez ciebie tracę na obiektywności, na byciu obiektywnym, więc mam nadzieję, że dzisiaj jakoś połączymy ten subiektywizm z obiektywizmem i porozmawiamy sobie, no właśnie, możemy zacząć od sędziowania, czy to jest zbyt drażliwy temat jak na początek podcastu?
Może być sędziowanie, pewnie, natomiast nie wiem, czy nie można przełożyć tego trochę później, wtedy byśmy mogli troszeczkę więcej do tego zbioru sędziowskiego dołożyć rzeczy. Może powie
Real
na przykład.
To od czego chciałbyś zacząć? Bo następny podpunkt mam debiuty Felixa i Cancelo. To może od tego, przyjemniejszy temat.
Dobrze.
No
może
jak
być
oceniasz?
Debiut Felixa i Cancelo. No, ciężko je debiuty. Na razie oceniać. Ciężko je oceniać. No, Felix praktycznie od 3 miesięcy w ogóle nie gra w piłkę. Dostał 10-14 minut z tego wyszło mniej więcej. Cancelo trochę więcej, około chyba 30. No na razie... Na pewno można powiedzieć, że są to zawodnicy, którzy mają dużo umiejętności. To na pewno, bo widać było nawet w pojedynczych zagraniach, że no jest to coś, czego brakowało. No zwłaszcza w przypadku Cancelo, bo kiedy zwrócimy uwagę na jego chyba pierwszą dosłownie albo drugą akcję w meczu, kiedy wychodzi sobie spod pressingu, zewniaczkiem przerzuca całe boisko w szerz i idealnie podaje na nóżkę, otwierając całą jedną stronę, gdzie jego prawa strona była zawalona. On po prostu znalazł baldę i go tam obsłużył. No to już od razu widać, że to jest zupełnie inny zawodnika niż Sergio Roberto. Sergio Roberto ani pod presją by z takiej opresji by pewnie nie wyszedł. Prawdopodobnie gdyby mu się nawet to udało, to wybrałby najprostszy i najbezpieczniejszy wariant, czyli jakieś takie pewnie podanie do bramkarza. Ewentualnie wrzuciłby jakiegoś swojego kolegę na konia. No Cancelo idealnie zagrał przez wszerz boiska i uwolnił całą kompletnie strefę i otworzył inną, która była mniej zaludniona, więc to są takie właśnie pokaz takiego czysto piłkarskich umiejętności, no których po tej prawej stronie przynajmniej 8 lat, czyli tyle szukamy zastępstwa dla Daniego Alvesa, nie mieliśmy. No też świetne dośrodkowanie, też zewniaczkiem, no wspaniałe to podanie było do Roberta, on był wcześniej spalonym Cancelo, ale to podanie no naprawdę, palce lizać, no Robert go oczywiście nie wykorzystał, no, bo z tą skutecznością jest kiepsko, natomiast no to podanie było świetne i to widać od razu, że daje nam naprawdę dużą opcję na tej stronie. Coś czego nie mieliśmy, długi czas, nie było tego, tutaj pewnie też nie będzie tej szerokości, tak jak o tym często rozmawiamy, natomiast no samo już zagranie było po prostu przepiękne. Fajnie mieć na prawej stronie zawodnika, któremu można ufać i po pojawieniu się Cancelo gdzieś byłem spokojniejszy o końcówkę tego spotkania.
Ja to do Felixa... Tylko co do jeszcze Cancelo dorzucę, bo widać było, że ciągnie go mocno do środka boiska. Jestem ciekawy, czy to nie będzie troszeczkę strzał w kolano w przypadku Barsy, bo jak wiemy, mamy tam mnóstwo zawodników i ja raczej oczekiwałem, że Xavi będzie próbować robić taki tandem na tej prawej stronie z Rafinią, który będzie grał bliżej środka, a Cancelo będzie tym obiegającym, bardziej przyklejonym do linii bocznej. No wiemy, skąd to ustawienie Cancelo bierze się i że to jest szkoła, którą wkleił mu do głowy Guardiola. Natomiast no, tak w kontekście długofalowym i patrzenia na cały sezon, zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. A co do Felixa, to myślę, że nie musimy się tutaj rozwodzić, bo nie zagrał zbyt wielu minut, żeby to jakoś szczególnie omawiać.
Ale jednak warto zaznaczyć kilka rzeczy, przed którymi nas, można powiedzieć, niemal straszono przed tym transferem. Bo chociażby, o ile rzeczywiście były takie krótkie momenty, gdzie troszeczkę szukał sobie tego miejsca na placu, gdzie nie do końca wiedział, gdzie ma się poruszać. No wiadomo, on jest z nami od chwili tak naprawdę. No i on i Cancelo odbyli z zespołem jeden trening, więc wiadomo, że to na razie za mało, żeby się wkomponować. No wiadomo, no Barcelona też nie gra jeszcze, aż tak dobrej organizacji gry nie posiada, żeby można było ją rozwalić, czy do niej z automatu wejść, bo jej po prostu jeszcze nie ma według mnie. No natomiast wydaje mi się, że i starał się w obronie, bo kilka razy pomagał, zresztą jest takie chyba jego wybicie dosyć ekwilibrystyczne gdzieś tam z narożnika pola karnego pod koniec meczu, z naszego pola karnego oczywiście. Potrafił fajnie utrzymywać piłkę gdzieś tam po drugiej stronie, starał się być pod grą, no widać było, no brakuje mu jeszcze takiej, no na pewno pewności siebie, jakiegoś takiego agresji, no ale no, to nie jest zawodnik, który będzie się tym charakteryzował oczywiście. Bardzo warto zaznaczyć bardzo piękne prostopadłe podanie do Rafini. No tu rzeczywiście taka otwierająca piłeczka na wolne skrzydło. No to jest coś, czego, na co ja na pewno będę liczył. Bo widać, że chłop ma, widzi i umie zagrać bardzo dobrze. No musimy go tylko wkomponować tak naprawdę. Czy będzie to łatwe, to się jeszcze okaże. Natomiast no, tak naprawdę w tym momencie wydaje mi się, że zawodnik pokroju Felixa z tym pakietem umiejętności, z tą charakterystyką, no to jeżeli Xavi nadal się chce upierać na tych czterech pomocników, no to tym czwartym pomocnikiem, nazwijmy to, czyli tą rolę, którą pełni w tym momencie Gavi, no to według mnie musi być w tym momencie Felix tak naprawdę. No, nie bardzo nawet ma z kim rywalizować. Mógłby być to oczywiście też Ferran Torres, bo to jest też podobny zawodnik, który mógłby, znaczy może nie podobny zawodnik, ale mógłby spełniać podobną rolę, czyli to, o czym rozmawialiśmy i oczekiwaliśmy trochę przed meczem z Osasuną, czyli tego podwieszenia napastnika pod lewym. No wcześniej rozmawialiśmy o Ferranie, no zobaczymy. No to znowu się nie wydarzyło. Natomiast jeżeli chodzi o Felixa, wydaje mi się, że prędzej to się wydarzy, bo tutaj będzie takie dużo otwierających piłek i to tak mi się przynajmniej wydaje. I to będzie na pewno istotne i wydaje mi się, że Xavi to doceni.
Mamy kilka osób na czacie. Doberek, siemka wszystkim. Ola Amigos, spóźniłem się chwilę, więc pewnie nic nie straciłem. Przewin, zobacz, może są jakieś petardy na samym początku, które cię ominęły. Ojcze Miko, nauczę, pisze Mateusz Trzeciak. Troszeczkę Maciek rzeczywiście będzie nauczać dzisiaj w kontekście całej ligi. Santi, Rafinha zyska wątpliwe bądź straci, a może już zupełnie okaże się bezużyteczny i spotka się z pierwszym, poważniejszym sygnałem pod tytułem opuszczaj Weibel. Ja napisałem w ramach części tekstu na fcbarsa.com, jak wybieraliśmy sobie rozczarowania i największe zaskoczenia nadchodzącego sezonu, takie typowanie redaktorów, że Rafinha będzie tym, który odbuduje się w tym sezonie i wreszcie będzie miał okazję uwolnić swój potencjał wobec tego, że Dembele nie ma już w Barcelonie. Po czym w następnym meczu, tuż po opublikowaniu tego tekstu, Rafinha dostał czerwoną kartkę i zawieszenie na 2 mecze. Więc początek typowania mam kiepski, natomiast będę podtrzymywać to, że to będzie dobry sezon Rafini i być może nie taki w kontekście, jakiego my oczekujemy, to znaczy efektownej gry, tylko bardziej efektywności przewijającej się w liczbach, to co mogliśmy oglądać w poprzednim sezonie. Jest na czacie też Mateusz Gerard, który zadał nam pytanie, natomiast pytanie to jest na Twitterze i pozwolę je sobie przytoczyć. Temat Torresa i dlaczego widzicie lub nie widzicie go w roli dziewiątki. Moim zdaniem ma zadatki do gry na tej pozycji jako taka rozbiegana dziewiątka w stylu młodego Suareza czy Eto. Jeśli nie na dziewiątce, to jaka rola będzie dla niego waszym zdaniem najlepsza?
No to Maciek, trochę tak, to już, tak już trochę o tym niejako powiedziałem w chwilę wcześniej. No oczywiście Ferran przede wszystkim według mnie powinien być w świetle bramki, bo to jest zawodnik, który ma uderzenie. To jest zawodnik, który potrafi wbiec. Potrafi znaleźć się w polu karnym i wiemy, że on, zwłaszcza z tego jego poprzedniego okresu dobrego w Barcelonie, który był w pierwszej części 2022 roku, on ukazywał to, że ma dużą łatwość w dochodzeniu do sytuacji. No, z tą skutecznością jest różnie, to prawda. Natomiast tą łatwość w dochodzeniu miał. Więc ja osobiście widziałbym go jako solową dziewiątkę. No natomiast na pewno byłoby to wtedy w wersji, której jest dwóch skrzydłowych. No jak wiemy, takiego klasycznego skrzydłowego na lewą stronę no nie mamy troszeczkę, bo i Ferran może nim być, powiedzmy, w jakimś stopniu, no ale oczywiście wtedy no nie on miałby nim być, kiedy on by był na 9, czyli musiałby to być Felix. No tak jeden do jednego Lewandowskiego według mnie zastąpić się nie może. No natomiast skoro Robert i tak dużo schodzi do tego rozegrania, choć na szczęście coraz mniej, to warto zaznaczyć, że Robert jest coraz częściej w tym polu karnym i te zwycięskie bramki Villarreal, Osasuna, one się poniekąd tylko dlatego wydarzyły, że Robert był na swoim miejscu. Bo w meczu z Osasuną przecież został sfaulowany, no świetnie przyjął, świetna piłka od Frenkiego de Jonga, świetnie przyjął. Zrobił dokładnie to, co zrobić powinien napastnik, tylko dlatego, że właśnie był w tym miejscu. No, gdyby on był metr, dwa, trzy czy pięć bliżej środka pola, powiedzmy, czy po prostu z dala od pola karnego, no to oczywiście do tej piłki nigdy by nie doszedł, więc to mi się podoba i to wydaje mi się, że musiało zostać powiedziane w szatni przez Szawiego, że po prostu masz być napastnikiem i nie ma innego wyjścia, więc to widzimy, dlatego Robert miał chyba w pierwszej połowie 7 podań, takie mam wrażenie, więc to tylko pokazuje, że on rzeczywiście był trochę poza grą, no ale poniekąd o to nam chodzi, więc tak, natomiast no tak, Ferran znowu, dla mnie bardziej podwieszona dziewiątka niż taka klasyczna, natomiast na pewno trzeba próbować coś zmienić, bo ta gra nie idzie, no nie idzie. I fajnie, że Robert w dwóch ostatnich meczach potrafił zdobyć zwycięską bramkę. Czy to jest strzał z bliska, czy to jest rzut karny, to nadal jest bramka, to nadal daje nam punkty i to jest najważniejsze. No natomiast cała gra niestety wygląda kiepsko i to już mówiliśmy też wielokrotnie. Dla mnie musimy przejść na tą trójkę z góry, bo niestety robimy dwie duże krzywdy sami sobie, bo po pierwsze Gavi wygląda na tej pozycji po prostu słabo i nie daje kompletnie tego, co dawać powinien zawodnik na tej pozycji. No a po drugie sam Gavi stoi w miejscu niejako ze swoim rozwojem. To nie jest zawodnik, który będzie udawał fałszywego skrzydłowego w swoim życiu prawdopodobnie. On ma taką, mam przynajmniej nadzieję. No widać, że ta pozycja mu nie leży. On zbiega często głębiej, zbiega do środka. No widać było, że ciężko mu się porozumieć na przykład z Gundoganem. Bo Gundogan były takie ze dwie albo trzy akcje, gdzie zagrywa mu taką piłkę troszeczkę do przodu, dosłownie metr do przodu, ale na pozycję, na której on teoretycznie powinien być, on wykonuje ruch odwrotny. On wykonuje ruch bliżej głębi, czy bliżej środka, a Gundo grał mu trochę szerzej, prawda? Trochę go chciał z tej, na tą lewą stronę wypchnąć się niejako, no bo to teoretycznie jest jego rola. Natomiast on się nie sprawdza i póki Balde też nie jest w świetnej formie, no to jest po prostu złe rozwiązanie. Jeszcze nie będziemy o tym gadać znowu po raz enty 25 minut, no natomiast to jest złe rozwiązanie i ja mam nadzieję po prostu, że po przerwie reprezentacyjnej ktoś to Czawiemu zwyczajnie powie. Znaczy w trakcie, a on sobie przygotuje na po już coś innego.
To ja jeszcze krótko odnośnie do pytania Mateusza, bo tam jest, jeżeli nie dziewiątka, to jaka rola? Uważam, że w Barcelonie nie ma roli dla Ferrana poza pozycją numer 9, bo już te próby ze skrzydłem były wielokrotnie.
No mówię, ta rola, w której gra Gavi niejako, to byłaby dobra dla niego rola. No taka po prostu ofensywniejsza zdecydowanie wersja tego czwartego pomocnika, nazwijmy, czy jakkolwiek. To według mnie jest to jego miejsce ewentualnie, ale no też na to miejsce jest Felix, więc jakby no tu muszą rywalizować. No Ferran niestety, to jest trochę tak, że on może grać na każdej z tych pozycji w ataku, bo wiem, że i po prawej grywał, zwłaszcza w Walencji. Wiem, że może grać w środku, wiem, że grał po lewej również u nas, więc może grać wszędzie, a jeżeli może grać wszędzie, no to jest takim trochę zapychaczem się staje niestety. I tak na razie przynajmniej wydaje mi się, że Xavi go trochę traktuje, że wykorzystując to, że on jest w dobrej formie, dajmy na to, daje go tak jako takiego pierwszego wchodzącego po prostu, kiedy trzeba coś zmienić w tej pierwszej linii. No natomiast to nie idzie według mnie dobrze, bo oczywiście fajnie, że Ferran strzelał bramki i potrafił się wykazać i dać nam gole. No natomiast to też się kiedyś skończy. No z Osasuną już nie było takiego pięknego meczu, jak były wejścia w meczach poprzednich. No bo to też jest zawodnik, no, który po prostu też tej gry potrzebuje. No on musi być w tej grze. No nie zawsze się uda jedną akcją coś zmienić.
Wiesz co, ja mam wrażenie odnośnie Ferrana, że im bliżej on będzie bramki, tym mniej rzeczy będzie musiał inaczej. tym mniej rzeczy będzie musiał zrobić, żeby zrobić cokolwiek dobrego. To znaczy, jeżeli koledzy mu wykreują na tyle klarowną sytuację, że on będzie musiał właśnie tylko dołożyć nogę, czy tym charakterem gdzieś się przebić w polu karnym, tym bardziej będzie efektywny, bo im bardziej taktycznie będzie musiał się pokazywać gdzieś przy skrzydłach i operować piłką, tym więcej jego wad wychodzi. I z tej
wiesz,
uwagi...
Przede wszystkim, gdybyśmy na przykład zamienili Ferrana na Gaviego, znaczy Gaviego na Ferrana, na pozycji, nawet na, wiem, na jeden mecz, to wydaje mi się przede wszystkim, że Ferran byłby dużo więcej w polu karnym. Byłby bliżej tego pola karnego. No jego celem jest po prostu zdobywanie bramek. No ja nie mam wrażenia, że Gavi w jakimkolwiek momencie swojej gry ma na celu zdobycie bramki lub asystowanie, powiem szczerze. No ja nie widzę tego osobiście. No dla mnie to jest zawodnik fajny, walczak. Na razie on stoi w miejscu niestety, no, z rozwojem. No chwaliłem go w zeszłym sezonie trochę, jeżeli chodzi o takie bardziej rozumienie gry, dajmy na to. Natomiast z samej gry wynika niewiele i pamiętam, rozmawialiśmy o tym, że on sporo ma niecelnych podań właśnie w tą ostatnią tercję, że z tych jego podań często wynikają groźne kontry. No nie czuję tego, powiem ci szczerze. Fajnie by było, to też o tym rozmawialiśmy, żeby zawodnicy grali na swoich pozycjach nominalnych, a nie byli tylko, dajmy na to, zapychaczami w pomyśle trenera. Bo w pomyśle trenera, w jakim on teraz chce grać, no to widzimy sami, no. To nie działa zwyczajnie. To mogło działać tam kiedyś, chociaż też no działać. No po prostu nie przegrywaliśmy, a wygrywaliśmy mecze minimalnie, bo mieliśmy po prostu tych dodatkowych ludzi do biegania. Natomiast no mówiłem wcześniej, będę mówił zawsze. Barcelona musi się bronić atakując, a nie odwrotnie. I tyle. Jeżeli to ma być kosztem Gaviego, to nie będzie kosztem Gaviego. To zwracam uwagę, że my nie musimy pchać na każdy mecz Oriola do składu.
Właśnie napisał, też... mamy komentarz.
Rozmawialiśmy o tym. No bo to jest też męczące.
D111, ja mam wrażenie, czy serio ten Xavi nie widzi, że lepiej gramy bez Romeo niż z Romeo, także idealnie wbiłeś się.
Znaczy wiesz, bo Romeo, Oriol jest naprawdę fajnym zawodnikiem do wykorzystania w kadrze. No i świetnie. Natomiast no, do cholery. Miał być opcją. A teraz nagle stał się jednym z ulubionych zawodników Xaviego. Rozpoczyna
każdy mecz. Bo wyskoczył w jednym meczu, a Xavi nie za bardzo sobie...
Ale nie, ale to nie chodzi o to, bo on robi swoją robotę. Ale nie, bo on robi swoją robotę nawet w innych meczach. On zawsze robi swoją robotę praktycznie. Tylko problem polega na tym, że jego robota, taka normalna jego robota, do której codziennie przychodzi, jest często niepotrzebna, a potrzebna jest inna robota. I tej innej roboty nikt nie wykonuje właśnie. Bo ktoś właśnie musi grać jeszcze dodatkowo. Nie wiem, trzeba coś pomyśleć. Ja po prostu, martwi mnie to, że Xavi za bardzo sobie upatrzył w ogóle w prowadzeniu Barcelony to takie bezpieczeństwo. No fajnie, że jest bezpieczeństwo, natomiast no nie po to się ogląda piłkę nożną, żeby oglądać bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo też bardzo szybko ucieka i mamy sytuację, w której strzelam bramkę pod koniec pierwszej połowy, właściwie ostatnia akcja dosłownie. I wychodzimy na drugą połowę i dajemy sobie od razu wejść na głowę. Od razu. Zamiast zaatakować, zamiast nawet chociażby grać dokładnie to samo, co graliśmy w pierwszej, bo wiadomo, że to nie była idealna pierwsza połowa, no ale tam głównie prowadziliśmy tę grę. No i oczywiście po jakimś czasie okazuje się, że rywal gdzieś tam strzela bramkę i to zupełnie jakąś absurdalną, no Jimmy Avila. Piękny strzał, no trzeba mu oddać to, natomiast no, trzech właściwie obrońców stoi na linii tego strzału, czy tam Oriol i Balde chyba za nim jeszcze biegł i jeszcze Koundé stał na linii strzału. No i tak wpada, no to jeżeli już nawet spadają te strzały, które są naprawdę trudne, to nie jest tak, że, bo często żeśmy narzekali na to, że strzelają zawodnicy nam z okolicy pola karnego z otwartych pozycji, to Busquets często odpuszczał, to Frenkie czasem nie zdążył, było dużo takich sytuacji, pamiętam, no nie wiem, bramki z Interem w Mediolanie, no z Realem Madryt w tym samym okresie, było trochę tego, no a tu już nawet spada bramka, kiedy tak naprawdę nie ma tego miejsca. I to mi się generalnie nie bardzo podoba. Właśnie to, bo my dajemy cały czas, dajemy tym naszym rywalom taką możliwość doskoczenia. Osasuna jest świetnym zespołem. Mówiliśmy o tym, że to nie będzie łatwy mecz. Ten mecz nie był łatwy, ale ten mecz mógłby być łatwy, gdybyśmy po prostu potrafili narzucić swoje warunki gry i ten mecz kontrolowali zdobywaniem goli, a nie posiadaniem piłki. Bo posiadanie piłki jest super, jak do czegoś prowadzi. A jak prowadzi do straty i do kontry, to jest średnie.
Zostawmy, wiesz co, może Barce, bo mamy jeszcze kilka drużyn do omówienia. Tak, Michał Żak pisze, może kopia tego, co gra Real teraz, więc przejdźmy sobie do Realu, nawiązując do tematu, do 4-3-1-2, jakim gra Real. Temat składu Barcelony, myślę, na razie sobie odpuścimy, bo też nie chcemy powielać treści, którą mamy w zasadzie w każdym podcaście. Jak sobie gadaliśmy jeszcze przed startem sezonu ligowego, to poruszaliśmy taki temat, że Real nie ma dziewiątki na nadchodzący sezon i no, w kontekście jeszcze tego, że trwało to okno transferowe, to byliśmy świadomi, że gdzieś będzie się przewijać temat Mbappé. Teraz już wiemy, że przynajmniej na teraz Mbappé w Realu nie ma. Będziemy sobie odkładać te wszystkie plotki pewnie o pół roku i o rok do kolejnych okienek transferowych. No ale jest Jude Bellingham. I teraz 5 goli, 1 asysta. Chłop jest no, po czterech kolejkach, po czterech rozegranych meczach królem strzelców tak naprawdę w lidze hiszpańskiej. I co dalej? Jak ty w ogóle widzisz Real w tym sezonie i przede wszystkim tego Bellinghama? Bo gość, no trzeba przyznać, jest niesamowity.
Znaczy, no fajnie, że strzela te gole. Oczywiście fajnie dla Realu, dla Barcy gorzej. Natomiast bardzo, bardzo fajna rzecz, że Realowi się trafił zawodnik, który te bramki zdobywać potrafi i w tym momencie, kiedy oni mieliby z tym teoretycznie kłopot, on im to potrafi ten kłopot zagrzebać w piachu i nikt o nim już nie pamięta. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz. Real Madrid po zainwestowaniu chyba ze 300 milionów tych pomocników, mając naprawdę tych pomocników na wysokim poziomie, bo też chciałem tu pochwalić trochę, specjalnie rzucę to od razu, Tchouameniego, bo sam się z niego nabijam często, tak jako z kwoty jego transferu, natomiast naprawdę wydaje mi się, że w tym sezonie wygląda fajnie. Dostał takie pełne zaufanie i nie jest to oczywiście jakiś nadpomocnik na ten moment, ale naprawdę wygląda dużo lepiej. Więc go tu chciałem pochwalić, natomiast no, powiem szczerze, że ja chciałem oglądać Juda Bellinghama bardziej w konstrukcji ataku niż w tym finiszowaniu. A trochę stało się tak, że Real mimo tego, że nakupił tych młodych, utalentowanych pomocników i można spokojnie powiedzieć, że wszyscy się sprawdzają, no to gra rekordowe ilości długich piłek na przykład. Mimo wszystko, czyli to się troszeczkę teraz zmieniło, bo jak nie ma Viniego, natomiast no, tak grali, gdy byli pełnym zespołem, pełnym składem, powiedzmy pełnym, bo wiadomo, że mają poważne kontuzje, to pobijali rekordy tych długich podań, no, czyli oni tą linię pomocy tak naprawdę omijali i to poniekąd średnio mi się podoba tak naprawdę, bo liczyłem, że gdy taki zawodnik o takim potencjale właśnie w konstrukcji ataku, w kreowaniu, w wyprowadzeniu piłki i to również z głębokiej strefy, no to liczyłem, że będzie go więcej w takiej grze po prostu, że on będzie bardziej generałem tej gry. A na razie póki co można powiedzieć, że skoncentrował się na zdobywaniu goli. No mówiliśmy o tym też przed sezonem, że jest to zawodnik, który się świetnie czuje w polu karnym i on to potwierdza na każdym kroku zwyczajnie, bo te bramki to są, te jego bramki są po prostu klasyczne bramki napastników, można powiedzieć. Bo to są bliskie odległości, to są dobiegi do odbitych piłek, to są główki, to są jakieś strzały po rzutach rożnych. No tak jak mówię, no to jest wspaniale im się to udaje, zobaczymy jak długo to potrwa. Natomiast, no mówię, ja bym chciał go oglądać jednak w takiej roli pomocnika i żebyśmy go za to chwalili, żebyśmy go tak oglądali, no ale oczywiście no Real ma swoje cele, swoje sprawy, no to im gra, no to nie będą tego zmieniać, to logiczne.
Właśnie chciałem dodać, że w zasadzie po co Real ma cokolwiek zmieniać, jeżeli chłop ładuje 5 bramek, 4 spotkania.
No oczywiście, to może się szybko okazać, jak to jest, że to jest trochę coś takiego jak z tymi naszymi 4 pomocnikami, że będzie im to grało, tylko że no co tu dużo gadać, w mojej opinii Real gra tak samo marną piłkę, jak grają Barcelona. Nic ciekawego w tych meczach się nie dzieje, nie ma ani z pięknych ataków. Ja wiem, że oni potrafią dać bardzo dużo strzałów, ale ciężko powiedzieć, żeby Real grał dobrze. Real, podobnie do Barcelony, mecze przepycha, dlatego ma po prostu bardzo dobrą kadrę i ma takich zawodników, którzy w najważniejszym momencie ten mecz przepchną zwyczajnie, a rywale takich zawodników nie mają. Więc, wydaje mi się, że ten początek sezonu w wykonaniu powiedzmy dwóch faworytów do mistrzostwa jest bardzo podobny.
A jak oceniasz, bo wydaje mi się, że na którymś etapie naszych rozmów w poprzednich podcastach chwaliłeś Sorię i też jak rozmawialiśmy, nie wiem czy teraz się nie pomylę, ale czy w momencie jak wypadł Courtois z Realu, to nie sugerowałeś, że Soria byłby dobrym rozwiązaniem dla Realu?
Tak, bo Soria jest świetnym bramkarzem, oczywiście tą wyplutą
piłkę. To co się
piłkę
stało w 95 minucie, że Bellingham zdobył bramkę, jaką zdobył?
Nie wiem, może prezes go prosił. Michel Angel Torres, który też jest który się zna z Florentino Perezem i się to kumplują. Ja no, śmieję się oczywiście. No,
Klopp jest straszny.
Takie wyplutki się też zdarzają, no pamiętajmy, że Soria miał świetny mecz z Realem, no wyciągnął masę piłek, no też trochę w niego po prostu wpadało w te piłki, trochę w niego leciały, no natomiast rzeczywiście no, ten swój bardzo dobry występ w tej 95 minucie kompletnie zawalił. No ale cóż, no, jedziemy dalej. Barca i Real się męczą. Męczą się z słabszymi drużynami wyraźnie. Póki to jeszcze nie mieli dobrych testów. Zobaczymy, co się wydarzy po przerwie na kadrę. No, z reguły Barca traciła rezon. Na szczęście teraz go nie miała, więc nie ma czego stracić.
Kontuzja Viniego do tego. Nie wiem, czy chcemy jeszcze coś o Realu wspominać, czy idziemy dalej.
No można wspomnieć, że na razie...
notatki, to dawaj.
No, popatrzmy, co my tu mamy.
Śmiało. Jak myślicie, kto po Setienie? Pyta Mateusz Trzeciak.
No co będziemy to mieli zaraz, tak. To znaczy, no, można zwrócić uwagę też na to, że dobrze sezon rozpoczął Dani Carvajal.
I naprawdę
można go pochwalić, bo bardzo fajnie wygląda. Natomiast zupełnie niespodziewanie, a może spodziewanie, ale nie w takim zakresie, słabo wygląda Fran Garcia. To znaczy Fran Garcia, jak rozmawialiśmy, jest bardzo dobrze przygotowany fizycznie, jest terminatorem, jest znakomicie umięśniony, wygrywa te pojedynki w obronie, natomiast no, ofensywnie, no to nie wiem. Ja mam wrażenie, że tak jak się kiedyś tam śmialiśmy, że podczas presezonu Fran Garcia wykonał ileś tam dośrodkowań i wszystkie były niecelne, to mam wrażenie, że teraz już w sezonie ligowym to się cały czas ciągnie i on ma ileś tam już naście czy 10 tych dośrodkowań i ani jedno nie było celne, no, a grając teraz na Hoselu, no to trochę głupio mieć zawodnika, co nie umie dośrodkować piłki.
A wiesz, no jednak skok jakościowy przechodząc z Raja do Realu jest...
No ale jednak wiesz, Raja potrafił... Ale wiesz, Raja gra naprawdę w drużynie, która gra ciekawą piłkę, która grała piłkę dynamiczną, która piłkę grała bezpośrednią, czyli coś, co też Real często próbuje robić, jednak tam te piłki zagrywać potrafią. No tutaj to się jakoś pogubiło wszystko. Może to jest jakaś trema przy wielkim zespole, może to jest po prostu efekt tego, że my teraz go widzimy na tle dużo lepszych piłkarzy po prostu. I wcześniej w Raju wyglądał dobrze, ale w grę Realu już tak... Pewnie, że tak, no pewnie jak wróci Mendy, co tam za jakiś czas się pewnie wydarzy, no to oni się zaczną rotować na pozycji. No natomiast teraz na ten moment ciężko powiedzieć, żeby to było wzmocnienie drużyny.
Ale polecamy obserwować, bo chłop naprawdę w Raju robił dobrą robotę. Możemy sobie przeskoczyć do Atletico? Pojedziemy po trójce najlepszych?
Dobrze, proszę.
Atletico jeden mecz odwołany z Sevillą z uwagi na intensywne opady. Nieistniejący
deszcz, którego nie było ostatecznie.
Tak, i poszła taka informacja, bardziej plotka w mediach, że Sevilla nie zgodziła się grać tego meczu jeden dzień później ze względu na swoją beznadziejną formę, o której też będziemy sobie rozmawiać.
Znaczy wydaje mi się, że to nie jest plotka, to trochę pokazuje sytuację taką, że Sevilla po prostu jest wygodnie grać taki trudny mecz później. No, oni są w bardzo trudnym momencie. Sevilla ma 0 punktów, jedyna w lidze. No i teraz dostanie takiego meczu z Atletico po tym 7-0. No to mogłoby być dla nich naprawdę, naprawdę ciężkie. Więc jeżeli mieli taką opcję przesunięcia tego meczu na czas nieokreślony, no z tego co się ja orientuję, to połowa grudnia w tym momencie wchodzi w grę na rozegranie tego meczu, bo wcześniej po prostu nie będzie kiedy. No to dla im to będzie po prostu, im to jest po prostu bardzo na rękę, żeby tego meczu nie grać. A Atletico odwrotnie. Atletico mają szansę zagrać z Sevillą, kiedy jest w dobrej formie, tuż przed przerwą na kadrę, gdzie można było jeszcze trochę wycisnąć z tych chłopaków, no a tą szansę straciło i będzie miał mecz zaległy, który będzie musiał gdzieś tam wcisnąć.
Niestety, ja sam byłem ciekawy tego spotkania, bo powiem Ci w ogóle, zastanawiam się, na ile my możemy teraz oceniać Atletico, bo jakby trzy mecze to nie jest wielka próba, tym bardziej bierzemy pod uwagę jeden mecz, w którym wygrali 7-0 i tak jak sobie też rozmawialiśmy, no nie jest to wyznacznik tego, w jakiej formie jest drużyna, jeżeli Rayo gra tak, jak zagrało Rayo w tamtym meczu i popełniało tak katastrofalne błędy. No jeżeli ktoś sobie nie oglądał tego spotkania, to nawet wystarczy zwrócić uwagę na highlighty z tego meczu, gdzie no, katastrofalne zachowanie całej linii defensywnej, łącznie z bramkarzem przy wszystkich, no może nie przy wszystkich bramkach, ale przy większości.
No ale tam to w większości były błędy po prostu, a nie jakieś wyśmienite akcje.
No dlatego stąd moje pytanie, na ile możemy obiektywnie, o to jest słowo, które ostatnio bardzo lubię, obiektywnie oceniać formę Atletico w tym sezonie, no bo ja bym się jeszcze mimo wszystko wstrzymał. Nawiązuję też do tego, że dużo
tak
osób,
naprawdę...
tak, nazwijmy to z mainstreamu, typowało Atletico do mistrzostwa Hiszpanii, jakby wiesz, mając takie głosy z tyłu głowy jeszcze gdzieś to, że oni wygrywają 7-0 i tak dalej i generalnie jeszcze nie przegrali żadnego spotkania w tym sezonie, to można się utwierdzać w tym przekonaniu, że rzeczywiście tym faworytem mogą być, patrząc też na formę Barsy czy Realu. Z drugiej strony ja bym jeszcze mimo wszystko trochę wyhamował z tymi opiniami i no ja będę przy tym, że Barsa i Real będą toczyć boje o mistrzostwo.
No, prawda jest taka, że Atleti trochę to było spodziewane, mówiliśmy o tym wcześniej, no mocno się osłabiło tak naprawdę. Ja wiem, że João Felix nie był, nie był w ich planach, no ale jest to jednak mimo wszystko osłabienie drużyny, a przed chwilą Atletico opuścił ostatecznie Carrasco.
Do
Al-Shabaab.
Oficjalna informacja.
Masz tam może w oficjalnej informacji, ile kosztował? Ile tam Atletico za niego przytuliło?
Nie. Ale jak.
Ale wydaje mi się, że to jest około 10-12 milionów mniej więcej. Więc stracili Hobu i prawdopodobnie będą musieli wreszcie odgrzebać Galana, no który tak naprawdę ja nie wiem, czy on w ogóle istnieje, czy on nie istnieje, on w ogóle się nigdzie nie pojawiał, nie dostał żadnej minuty ligowej. Więc będzie musiał teraz.
Ale
chyba
mówi się też, że Samuel Lino ma tam występować w roli wahadłowego.
Samuel Lino? Co oni poważnie? Rodrigo Riquelme to jeszcze od biedy zrozumie, bo był do tej roli był przygotowywany. O Lino bym nie pomyślał. Więc no, mają tam jakąś opcję, natomiast jest to oczywiście niezależnie od wszystkiego, jest to opcja niesprawdzona zwyczajnie. No nie wiem, no według mnie to źle zrobili z tym Carrasco, że go oddali. Ja wiem, że oni szukają pieniędzy, ja wiem, że oni mieliby problem przedłużyć z nim kontrakt, natomiast no wydaje mi się, że popełnili błąd, jeśli na coś liczą w tym sezonie. No bo mają bardzo teraz tą krótką tą kołderkę, no naprawdę krótką już. Pomoc jest słabo obstawiona, no cieszy lepsza forma Raula de Tomasa, już mi chodzi po głowie, Rodrigo de Paula, który zagrał wreszcie porządny mecz w La Liga i gdzieś to takie daje taką nadzieję pod nieobecność Koke zwłaszcza. No jest Pablo Barrios, który też jest no, młodym zawodnikiem, będzie się trochę przystosowywał do tej roli takiej bardziej defensywnej, bardziej głębokiej w pomocy. No nie ma Depaya cały czas, on pewnie wróci podobnie jak Koke za tam kilka tygodni, 2-3 może szybciej. No mówię, no ja w nich nie widzę faworyta do niczego, jak mam być szczery. Nawet jak nie wygrywają po 7-0.
Na stronie Atletico nie ma info o tym, za ile poszedł, natomiast Mateusz Trzeciak podsyła nam na czacie, że według Transfermarktu za 15 milionów euro.
No coś takiego też gdzieś mi się przewijało głównie. Głównie taka kwota. No zobaczymy. Przede wszystkim Atletico gra, tak jak chyba mówiliśmy już, z Realem po przerwie na kadrze jakoś tam w 5. czy w 6. kolejce. Zobaczymy wtedy. No wszystkie odpowiedzi się pojawią wtedy. Tak naprawdę. Wtedy zobaczymy, jaka jest ich prawdziwa moc.
Powiem drogą, jak przeglądałem sobie dzisiaj, gdzieś tam przygotowując się do podcastu, stronę Atletico oficjalną, to rzucił mi się w oczy projekt, który był ogłoszony w kwietniu, więc to już prehistoria praktycznie. Natomiast bardzo ciekawy, bo to dosłownie słowem dygresji, Atletico Creators Club. Atletico przeprowadziło taką akcję, gdzie można było się zgłaszać, jeżeli ktoś ma fajne pomysły na jakieś graficzne kontenty, i zbierali takie osoby, które gdzieś tam będąc fanami mają coś fajnego do zaproponowania. Także nie wiem, jak to się będzie rozwijać, nie śledzę tego i pewnie gdzieś to zginie w masie informacji odnośnie do samej piłki i tak dalej. Natomiast tak mi się to przypomniało w związku z wieloma fanartami, które pojawiają się na Twitterze, na Instagramie i tak dalej, że często ta przestrzeń jest zupełnie niewykorzystana, ludzi, którzy bardzo chętnie by coś zrobili dla klubu, a nie są w ogóle angażowani w życie, więc fajny taki marketingowy smaczek, który może przerodzić się w coś fajnego. To tak zupełnie słowem dygresji. Przechodzimy do Sevilli, bo tam też się dzieje.
Ale latasz.
A kogo byś chciał przesuwać?
Możemy, no bo ja sobie tak, ja się tak przygotowałem od góry do dołu, to ja o Gironie powinienem teraz mówić jeszcze wcześniej.
O Gironie,
jedźmy już twoim trybem, że zacząłeś wprowadzić, no to prowadź.
No to magluj w tych kartkach.
Nie, no katastrofa Sevilla, no kompletna katastrofa. No nie wiem, jednego dobrego słowa, o niczym nie można powiedzieć. No nie ma tam pół zawodnika, którego można o coś pochwalić.
Nie przegrali z Atletico.
No o, nie przegrali z Atletico, to możemy podziękować, że padał w Madrycie.
Tak.
No same porażki, najgorsza drużyna ligi. No ciężko już, no powiem ci, że naprawdę, no kropka, no bo naprawdę ja nie mam pojęcia, czym oni mogą tutaj kogoś uratować. Być może transferem, no.
Potwierdzili transfer Mariano Diaz, jak to widzisz. Rozumiem. Trochę to ty się wyśmiej trochę liczb. Mariano Diaz w poprzednim sezonie 11 występów, 115 minut, 0 goli, 0 asyst. I jeszcze poprzedni sezon 11 występów, niemalże 400 minut. I w klasyfikacji kanadyjskiej całe 2 punkty, 1 gol, 1 asysta.
I nie pozbyli się, uwaga, i nie pozbyli się wcale Rafy Mira.
No, a mieli
żeby przeprowadzić transfer. A mieli, no podobno, ja powiem ci, ciężko powiedzieć już z tych doniesień prasowych. Mi się wydaje, że gdyby oni faktycznie mieli ofertę od Milanu, to oni by go do Milanu sprzedali. Tak się jednak nie stało. Być może dlatego, że nie było czasu znaleźć odpowiedniego zastępstwa. Na szczęście znalazł się Mariano Diaz, który miał kiedyś w życiu moment, kiedy Real go sprzedał za poważną kasę. On wtedy poszedł do Lyonu. On tam nastrzelał bramek w tym Lyonie i on wrócił do tego Realu i już został tym Mariano Diazem, którym jest teraz, czyli nikim. Oczywiście dał radę nam strzelić bramkę w klasyku, nie? To jest takie życie.
Ale Malcolm też im kiedyś strzelił, także...
Dobra, to jesteśmy kwita. Chociaż Malcolm, powiem ci, że i w Zenicie posiada tym ogarnął, a teraz jeszcze za dużą kasę zmienił klub do Arabii Saudyjskiej, więc myślę, że ma lepszą karierę mimo wszystko. No myślę, że takim może punktem zaczepienia dla Sevilli będzie transfer, który się udało przeprowadzić, który Victor Ortaz na konferencji prasowej, czyli dyrektor sportowy Sevilli, mówił, że pierwsze raporty pochodziły już z 2016 roku o tym chłopaku. Czyli naprawdę ktoś go tam kiedyś wypatrzył w jakichś rezerwach w trzeciej lidze i chodzi o zawodnika, który się nazywa Boubacary Soumaré i to jest zawodnik, to jest taki kolosik do środka pola, który powinien dać trochę tej siły odbiorów. No zobaczymy. Naprawdę, już wydaje mi się, że wszystko się tak źle potoczyło, że już może być tylko lepiej. Sevilla nadal ma potencjał w kadrze. No, najważniejsze, no przecież wraca Sergio Ramos. No to jest najważniejsza wiadomość dla Sevilli. Oczywiście, o ile on już może jest troszeczkę starawy i może to jest trochę emerytura, no to mam wrażenie, że on nadal w tej obronie może być liderem bez problemu. No i to może być dla nich fajny transfer. No będzie strzelał karny być może, to jest ważne, bo w Sevilli Rakitic lubi się mylić z karnych, a wiadomo, że przy ich grze to każda bramka jest na wagę złota.
Nic wolnego, potrafił kąsić, pokazywał parę razy.
Rakitic czy Ramos?
Ramos. Czy coś mylę?
No, nie
no dobra, to może mylę, ale jak powiedziałeś o karnych, to przypomniało mi się,
no karne na pewno,
że i z wolnych parę razy
umie strzelać. No umie grać w powietrzu, głową oczywiście, więc daje im naprawdę poważną opcję do strzelania goli. Jest na pewno nadal dobrym obrońcą. Ja kilka razy oglądałem go w Paryżu i pokazywał, że jeszcze to ma. Może już nie na takim poziomie, czy nie na takiej intensywności, ale ma. Więc to jest na pewno bardzo fajny transfer. Cieszę się, że się wydarzył. No ale mówię, no Sevilla na razie katastrofa kompletna. Mają jakieś tam oczywiście swoje szanse w tych meczach, z reguły ich nie wykorzystują, mają trochę pecha. No natomiast jeżeli chcą iść dalej z Mendilibarem, no to muszą się poprawić, bo coś czuję, że to może być no on, ewentualnie Francisco w Rayo. To jest taki dwóch trenerów, którzy chyba teraz stoi w kolejce do tej równi pochyłej i zaraz będą zjeżdżać gdzieś tam ze stanowiska.
Tak, jeszcze garść statystyk, bo jak ogłoszono przejście Ramosa do Sevilli, to się zastanawiałem, w jakiej on może być w formie, nawet nie jeżeli chodzi o taką dyspozycję, wiesz, czysto sportową jakość na boisku, bo ja mam wrażenie, że poniżej pewnego poziomu to on nie zejdzie ze względu na sam charakter i wolę walki, natomiast na ile regularnie występował w PSG, ja nie oglądałem za dużo tej francuskiej ekipy, więc też mi trudno było powiedzieć, natomiast Transfermarkt jest bezlitosny, jeżeli chodzi o statystyki, więc 3,7 tysiąca minut około rozegrał, 45 występów, 4 gole, 1 asysta w PSG i tylko 6 z 33 meczów ligowych zagrał w niepełnym wymiarze czasowym, co mnie, powiem ci szczerze, zaskoczyło, bo myślałem, że dużo mniej tych meczów zagrał, też pamiętając jego początki w PSG, gdzie był kontuzjowany, nie mógł występować.
No bo on ten początek miał trudny, tam było sporo urazów na początku, on w ogóle przyjechał z urazami i nie zaleczył ich, ale jak miał czas, a on się coraz lepiej czuł, to on do tego składu wchodził regularnie. To też nie jest tak, że on gdzieś tam jakieś ogony grał, on miał taki okres, że cały czas był wyjściowym 11, grał obok Marquinhosa.
A i z perspektywy
mówię, no ma tu jeszcze
powrotu do ligi, moim zdaniem dobra informacja, bo brakuje...
O, zdecydowanie, o Jezu, tych osobowości w lidze, tak.
Postaci, takiej, wiesz, wizytówki. i wielkich nazwisk. Bo my możemy mówić teraz, że wiesz, że Lamine Yamal, Vinicius i tak dalej,
nawet Robert Lewandowski, ale... To są młode wilczki, znaczy no Vinicius oczywiście już tak, natomiast no Ramos to jest osobowość na skalę światową zdecydowanie i to od bardzo, 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 bardzo dawna.
Dokładnie.
I tak, i takie transfery nawet zawodników, którzy już schodzą ze sceny, na pewno lidze prędzej pomogą niż jej zaszkodzą w jakikolwiek sposób.
Kończąc temat Sewilli, Barca z Sewillą zagra w weekend 1 października. Ten termin oczywiście jeszcze będzie ustalany, czy to będzie sobota, czy niedziela. Natomiast jest to pierwszy weekend października i wtedy będziemy mogli oglądać Ramosa nie na Camp Nou, ale na Stadionie Olimpijskim, a powrót na Bernabeu dopiero pod koniec lutego, więc na swoje
stędy. Sewilla gra pierwszy raz z Realem Madryt dopiero w lutym?
Pierwszy raz, ale pierwszy raz gra wcześniej, natomiast na Stadionie Realu gra.
Aha, okej, okay, czyli grają po prostu na PSG One wcześniej.
Tak jest. Zostając w Andaluzji, Betis, czy co twoja rozpiska mówi?
Leśmy Betis. Idziemy? Ja, moja rozpiska no, dawno już poszła, wiesz, się huśtać, więc nie ma problemu. Betis. Kto nie wierzył? Kto nie wierzył w Isco? Ja.
Ja też.
Tomasz Bakciuki nie wierzył w Isco, ja. No i proszę bardzo, mamy 4 mecze Betisu, 4 nagrody MVP dla Isco. No wspaniale chłop wygląda. Nie sądziłem, że będzie w stanie odmienić grę
Betisu. I to z marszu, od razu chłop wchodzi, decyduje o tym, jak wygląda środek pola.
Ale może nie tyle nawet odmienić, ale na pewno nie czujemy braku ani Canalesa, ani Fekira w tym momencie i to jest naprawdę jego zasługa. I za to go trzeba naprawdę pochwalić, bo wszedł z buta, jest zdeterminowany, jest zmotywowany, jest ambitny. Widać, że jeszcze chce udowodnić, że w tą piłkę grać potrafi i na razie mu to świetnie wychodzi.
Bardzo fajnie z piłeczką wygląda przy nodze. Tak? Jak ktoś pomyśli, jak gra Isco, z czym się kojarzy i jak powinien wyglądać na gdzieś tam w linii pomocy, to dokładnie tak gra. I no takie, wiesz, podciąganie tej piłki, gdzieś przyspieszenie, czy no król środka pola.
Ale bramki strzela, nawet Tyrzenia ma piękne bramki, przestrzelałby na Mames chociażby, gdzie niestety Betis, no trzeba powiedzieć sobie wprost, został delikatnie mówiąc oszukany, bo Betis strzelił szybko 2 bramki, potem Bilbao wyrównało, i przy jednym z rzutów karnych dla drużyny z kraju Basków klatka została wybrana błędna. No to chyba już o tym mówiliśmy. I zawodnik, Nico Williams w tym wypadku, był zwyczajnie na spalonym momencie, kiedy otrzymywał piłkę, a właśnie w tej akcji był faulowany w polu karnym i bramkę miał wtedy Athletic. Więc no niestety, ale znowu tutaj sędziowie zaważyli niejako o tym meczu trochę dla Betisu, bo wtedy ta gra Betisu już się trochę posypała, a wiadomo, Atletik rósł w siłę na własnym stadionie i po prostu wyglądał coraz lepiej. Zakończył ten mecz ostatecznie 4-2, przegrywając 2-0 po 15 minutach, chyba jak się nie mylę. Więc no to jest taki powiedzmy, nie tyle pech Betisu, co po prostu no sędzia im nie pomógł, delikatnie mówiąc. Czy właściwie
wiem, czy to już jest ten moment, kiedy przechodzimy do sędziów, czy jeszcze dajemy sobie chwilę?
Dajmy jeszcze chwilę może.
Jeszcze
tak chwilę, miło.
Nie ma problemu.
A co jeszcze? Co jeszcze?
To jeszcze Betis odnośnie mało... do Betisu? Update jest wypożyczony do Betisu.
Update jest wypożyczony do Betisu. Update będzie grał w Betisie od następnej kolejki. No na razie nie wiem, czy będzie od razu grał w pierwszym składzie, bo powiedzmy w tej pozycji, gdzie Update ja bym widział, to w tym momencie biega Ayoze Perez, więc nie wydaje mi się, że dobrze spisujący się Betis będzie tak łatwo teraz rozmontować.
Nie wypożyczony, no jednak... tylko sprzedany.
No sprzedany, tak. Więc nie wiem, czy od razu tak skoczy. Na pewno będzie miał swoje szanse. Zobaczymy, będziemy go oglądać z uwagą. Natomiast no, Betis na póki co mało klarownych akcji sobie potrafi wypracować mimo wszystko. Mimo, że potrafi grać dobrze i ma dosyć dobrą skuteczność. Więc no tutaj to jak wiemy, no takie sytuacje długo się nie utrzymują, więc no na pewno oni, jeżeli liczą na coś więcej, to będą musieli tych akcji ofensywnych mnożyć się przede wszystkim, no bo ich jest za mało zwyczajnie. Mówię, jest dobra organizacja gry, ta piłka ładnie krąży, ale już pod samą bramką często brakuje tej finalizacji, a właściwie nawet nie finalizacji, bo finalizacja jest, brakuje często decyzji, troszeczkę zakoronkowo czasami próbują. No było kilka takich sytuacji, na przykład meczu z Atletico, gdzie już była piłka na nodze, na strzał, ale jeszcze taki ekstra pasik. No i już gdzieś to się wszystko zaczyna wtedy kotłować. No mieli bardzo trudny kalendarz, czy pamiętaj, mieli Villarreal na początku, mieli Atletico, grali z Bilbao na Mamesz, a teraz grali z Rayo. Więc no, oni naprawdę zaczęli ten sezon, sezon trudny, trudnym terminarzem, z którego się świetnie wybronili póki co. No, powiem, nie wierzyłem w nich za bardzo, a teraz no trochę to inaczej wygląda w moich oczach, mam być szczery. No na pewno Isco jest teraz takim no, czołowym piłkarzem ligi. Jeżeli on ten swój poziom utrzyma, to Betis też będzie na tym poziomie się utrzymywał, a wkrótce też będzie wracał Fekir, więc no Panda wyleciał z małym urazem. Zobaczymy, czy na kadrze, znaczy on na kadrę nie jedzie, bo on z kadry zrezygnował w geście protestu. Natomiast no zobaczymy, czy po tej przerwie będzie gotowy do gry.
Isco Abda, ale to będzie chodziło nieironicznie, niech korzysta z wysokiej formy.
No na pewno Abde będzie miał tam, będzie miał bardzo dobrą, bardzo dobry serwis. To znaczy, że będzie bardzo, miał bardzo dużo piłkarzy, którzy umieją pięknie zagrać piłkę na wolne pole. No właśnie Isco, Fekir, Chayos de Perez, więc tu rzeczywiście on będzie miał, będzie mógł mieć dużo okazji do wykazania się, a jak już z tego skorzysta, no to wszyscy się dowiemy oglądając mecze.
No dobrze, że wspomniałeś tego Ayoze Pereza, bo on też gdzieś tam w tych statystykach, jeżeli chodzi o kreowane okazje do oddania strzału, jest no drugi, nie można porównywać z Isco, bo to liczbowo wygląda tak, że Isco 23 to wykreowane okazje, Ayoze Perez 11, natomiast gdzieś warto...
Ale jednak też się przydaje.
Tak, no jest wysoko, więc warto wspomnieć. Drużyna, która gdzieś tam w kuluarach naszego ustalania tematów na te podcasty padła jako zaskoczenie tego sezonu, czyli Cadiz. 1-0 z Deportivo Alaves, 1-1 z Almerią, 3-1 z Villarrealem. Całkiem, powiem Ci, przyjemne wyniki, no i przegrano z Barceloną. Całkiem przyjemne smutne wyniki, jak na drużynę, która gdzieś tam była klasyfikowana do spadku wręcz i przez cały poprzedni sezon obijała się o strefę spadkową i na ten sezon też typowaliśmy podobnie, a tu okazuje się, że nie tylko potrafią wygrywać czy remisować, ale też całkiem, powiem Ci, ta piłka nie jest tak, że chcesz sobie wydrapać oczy, jak ich oglądasz, co się zdarzało często w poprzednich sezonach.
No skuteczni są. To, co mają, prawie wykorzystują. No poza meczem z Barceloną, gdzie Marti nie wykorzystał tego 1-1 z Matsem.
Nie. No to Mats wyjął 1-1, a nie on nie wykorzystał. Trzeba.
No dobrze, to sytuacja, której w ogóle nie był winny Matri, tylko Marti, Roger Marti, tylko to Der Stegen jest tak dobry. No to oni z reguły tych okazji nie marnują. No, Darwin Machis, który został wypożyczony z Valladolid, świetnie się spisuje na razie, strzeliwie bramki teraz z Villarreal. Koszmarny mecz Villarreal też z Cadiz. No zobaczymy, no to się długo nie utrzyma na pewno, no, ale mają swoje takie punkty odniesienia. No jest w bramce, jak wiemy, Jeremiasz Konan Ledezma, który jest według mnie naprawdę czołowym bramkarzem tej ligi. Ja nawet nie wiem, no nie będę mówił, że jest lepszy od Matsa. No ale na tyle,
ale, rzeczy... ale ja jestem ciekawy twojej opinii odnośnie do Ledezmy, bo to jest, za mało się o nim mówi.
Wiesz co, bo to jest trochę tak. Jeżeli taki Cadiz, wiesz, dużo przegrywa meczów, traci sporo bramek, no to wiadomo, że ciężko jest wskazywać bramkarza jakiegoś super zawodnika czy lidera drużyny. No natomiast jeśli się ogląda te mecze i widzi, ile on tych okazji wyciąga w tych meczach, on z reguły jest w absolutnym czubie największej ilości wybronionych strzałów. On te strzały broni naprawdę najtrudniejsze na świecie i ciężko pracuje na to, żeby Cadiz grał w premierze, więc naprawdę trzeba go doceniać. To jest trochę jak z Sorią. Soria też jest fantastycznym bramkarzem, natomiast no, gra po prostu w marnej drużynie i czasami mówimy, wiesz, no Mats narobi czystych kąt, dajmy na to, i wiadomo, chwała dla niego, jest najlepszy, natomiast zapominamy o tych bramkarzach, którzy po prostu no, fizycznie bronią dużo więcej i to dużo trudniejszych okazji na co dzień niż na przykład Mats, niż na przykład Courtois, czy Kepa w tym momencie, czy Oblak. No ale jednak ta bramka kiedyś wpadnie, no i oczywiście oni tego czystego kąta nie są w stanie zachować, no ale jeśli wiesz, Mats potrafi łapać czyste kąta nawet bez strzału na bramkę i daje mu za to chwałę, super. No natomiast no, taki Ledezma czy taki Soria, no nie mają w ogóle fizycznie na to żadnej szansy tak naprawdę, no bo mogą obronić 10 strzałów, a 11 w końcu wpadnie, no. I wiesz, i to jest problem z oceną bramkarzy, dlatego ja bardzo lubię oceniać bramkarzy właśnie słabych zespołów, czy zespołów, które po prostu dopuszczają dużej ilości okazji, no bo wtedy widzimy faktycznie tą klasę tego bramkarza. Zobacz, no tutaj mamy gorszy mecz defensywny z Villarreal, Barcelony, no i ma spuszcza 3 bramki na przykład. A ja się założę, że gdyby to był Ledezma, to by puścił na przykład 2. bo by jakimś cudem jedną wyciągnął.
Odważnie,
no bo on taki
odważnie.
Jest. No bo on taki jest, wiesz, no ma taki jest. No ty strzelasz, widziałeś jak bronił Jamala. Już wszyscy bramkę piłkę, bramkę widzieli, a on gdzieś ten paluszek jeden jeszcze sięgnie tej najdalszej piłki, prawda? No, no mówię, oni robią często niesamowite rzeczy, a no wiesz, no, my, u nas to jest po prostu niepotrzebne, no bo my nie mamy tyle okazji, żeby z reguły, żeby się tak bardzo bronić i żeby ten strzał był aż tak dużo dla naszego bramkarza i można było to jakkolwiek porównać tak uczciwie. Więc tak, no i oczywiście najważniejszą postacią w Cadiz jest trener Sergio i właściwie tutaj to cała ta historia Cadiz się na nich kończy. Czyli tak długo jak Sergio będzie dawał radę wymyślać jakieś tam nowe rozwiązania i jakoś przepychać tą kiepską kadrę tak, żeby ona dobrze broniła, ale potrafiła też strzelać bramki, co się na razie udaje, tak długo Cadiz będzie gdzieś tam się, może nie liczył, ale będzie pewnym ligowcem, nie będzie się musiał martwić o utrzymanie.
Patrzę, co mam jeszcze zapisane, no jakieś takie detale typu, aha, no to, że chwaliliśmy Pedrazę za mecz z Barceloną i ładne pokazywanie się na lewej flance, to teraz trzeba go zganić, bo głupia czerwona kartka z Villarrealem za to uderzenie przeciwnika głową.
Oj, straszne, no, strasznie głupia.
Zupełnie bezsensowne i rzeczywiście o tym Darwinie mam, o Darwinie Maciejsie, że kluczowa postać w meczu z Villarrealem i...
A i nam też prawie strzelił bramkę, nie wiem czy pamiętasz, był taki, miał taki strzał chyba bezpośrednio z powietrza albo bez przyjęcia, tak bardzo mocno uderzył, tak blisko okienka po krótkim rogu, tam Mac gdzieś tam był pod kontrolą, miał to, ale jakby to tak szło bardziej w bramkę, to wcale nie wykluczone, żeby to załadował.
Nie jest wstydem powiedzieć, że nie pamiętam czegoś, co ty pamiętasz, więc nie pamiętam. Co jeszcze? A, no taka ciekawostka dosłownie, że 4 mecze Cadiz i 4 czerwone kartki. Co prawda w meczu z Barceloną nie było czerwonej kartki, ale w którymś tam z kolejnych z Almerią, tak? Były 2, więc jeżeli ktoś prowadzi takie statystyki, to może gdzieś sobie dodać, że dzieje się na tych spotkaniach. Ile DS ma umówiony? Możemy przeskakiwać. Mam jeszcze pytanie od Mateusza. Cadiz na dziś jest tą lepszą żółtą łodzią podwodną. Dziwnie to brzmi, co do starcia dwóch łodzi, to jak to jest możliwe, że hiszpański Grosicki ma takie limo po Pedrazie?
Widzisz, no dostał.
Głowę.
Tak, to takie uderzenie, to naprawdę musi i boleć.
To trochę
i
przypomniało to, jak Zidane sobie karierę zakończył, tylko uderzenie
tylko, no,
w inny
punkt. Tak, dokładnie. Więc no nie ma się co dziwić, że Iwan Alejo jest trochę poobijany i rzeczywiście widzę, że hiszpański Grosicki wchodzi
powoli.
Przyjęło się, tak. No, ale widzicie sami chyba podobieństwo, no bo ja widzę generalnie je cały czas.
Wiesz co, mamy dużo pytań o ten Villarreal, więc... czy dużo jak dużo? 2. Więc lećmy z Villarrealem i tak jak my polecimy z Villarrealem, tak z Villarrealu poleciał Quique Setién. Czy słusznie,
no
to wydaje mi się, że to nie podlega dyskusji, bo Villarreal bardzo słabo gra w tym sezonie i to była w zasadzie kwestia czasu, kiedy pożegna się z ławką trenerską. Zanim o tym, kto go zastąpi, wydaje mi się, i dużo też jest takich opinii lata po Twitterze, że to jest koniec Quique Setiéna z trenerką. Przynajmniej w skali takich dużych europejskich klubów. Bo no on, pamiętamy, jak wracał do poważnej piłki gdzieś tam z pola, gdzie sobie latał z krówkami swoimi i że zaskoczyła go propozycja Barcelony, żeby dołączyć do ekipy. Potem gdzieś ten Villarreal mu się trafił, ale teraz sądzę, że to jest już jednak ostatni klub, jaki miał przyjemność trenować.
Setién nigdy nie ukrywał, że on już jest tak niejako po drugiej stronie rzeki i oczywiście propozycję z Villarreal jeszcze przyjął. Były lepsze momenty, były gorsze momenty. Wiadomo, jak to u Setiéna. No, jest to ciekawa postać naszej hiszpańskiej piłki. Taki romantyczny dziadziuś, który nie rozumie, że tego, co on robi, to nic nie daje. Więc może już niech wraca do siebie, niech już pasie dalej te krowy. Tam się dobrze czuje, tam mu jest dobrze, niech on sobie na emeryturze odpoczywa. Villarreal potrzebuje na pewno kogoś, kto lepiej będzie potrafił wykorzystać posiadaną kadrę. Rozmawialiśmy o niej, według mnie jest dobrze skonstruowana, jest dobrze obsadzona. No ma te problemy swoje z defensywą, tym bardziej powinni stawiać na ofensywę i raczej na strzelanie dużej ilości bramek. No akurat meczu z Barceloną potrafili zagrażać, potrafili tworzyć, potrafili przejąć kontrolę, natomiast no wiemy, że z Barceloną to właściwie robiła to przed chwilą Osasuna, grająca w dziesiątkę, właściwie no każdy to może zrobić tak naprawdę w którymś momencie, więc nie było chyba tego co za dużo chwalić. Dobra decyzja po prostu, za dużo gadać, no VR, mówiliśmy o tym, że to jest decyzja na już i ta decyzja przyszła już. To nawet zabawne, bo mówiliśmy o tym, mam wrażenie, ostatnim razem, że jeżeli zmieniać kluczowa decyzja, to robić to od razu, prawda? No i zobaczymy przede
nie
wszystkim.
Było, nie
zobaczymy.
Było,
no właśnie, tylko teraz tak, zastępuje go dyrektor sportowy Miguel Terra i szukają, no i szukają. No i teraz powiem ci, słyszałem tak, trzy nazwiska słyszałem. No w jedno jestem w stanie uwierzyć.
Jest raczej jedno jest takie oczywiste i widziałem, że to znaczy, ty też jesteś zwolennikiem Julena.
Znaczy ja jestem zwolennikiem, tylko się obawiam, że to mogą być za duże buty, to mogą być za duże koszty po prostu. Martwię się, że Lopetegui będzie zwyczajnie drogi dla Villarreal, a zatrudnienie Setiena też poniekąd było dyktowane tym, że on po prostu niewiele kasy chciał zarabiać i jego sztab. Wtedy tak było, mam nadzieję, że teraz troszeczkę lepiej Villarreal, na pewno mają więcej kasy, bo okno transferowe było dla nich, że tak powiem, wyjątkowo urodzajne, jeśli chodzi o sprzedaż i zarobili sporo kasy, nie wydali za dużo, więc ona powinna być i mam nadzieję, że nie będą się bali postawić na specjalistę pokroju Juliana Lopetegiego. Dwa inne nazwiska, które mi przewinęły się, to Javi Gracia. Nie bardzo, jak mam być szczery. On
ale
jest
on
znany.
Ma doświadczenie jakieś tam.
On ligowe, to on,
lat,
ale wiesz. 100
lat temu trenował Villarreal B, to.
No tak, dokładnie. Gdzieś... Znaczy wiesz co, no, ja pamiętam takie czasy, no, i Cadiz prowadzi. On miał taki naprawdę dobry okres w Almerii kilka lat temu. Taki naprawdę niezły. No potem były już gorsze okresy. Była Osasuna, była Valencia nieudana. On obecnie jest
Malaga.
Zwolniony. On, tak, Malaga. On z tego co się orientuje, on został zwolniony. No na pewno. Chyba na początku tego roku z Leeds,
tak.
Bo on tam był trenerem i tam został zwolniony.
Nie wiem, czy na początku roku, ale rzeczywiście.
Wydaje mi się, że w ogóle albo z końcem roku, albo właśnie z początkiem, już nie pamiętam. I został zwolniony. No nie, to jest w ogóle nie to. To jest zdecydowanie nie ten kierunek, prawda? Czyli nie szukamy trenera dla średniaka, tylko szukamy trenera, który nas wyprowadzi na ten najwyższy poziom, no bo tego szukamy w Villarreal, no tylko tego. Nie szukamy już średniactwa, nie szukamy żadnego bycia dobrym, tylko szukamy bycia w tej czołówce najlepszych zespołów hiszpańskich i wydaje mi się, że mają na to potencjał. Trzecie nazwisko, które mi się przewinęło, choć ciężko było w to uwierzyć troszeczkę, ale podobno też są zainteresowani Marcelo Gallardo. Bo to jest trener, którym też kiedyś była łączona Barcelona. Ja gdzieś poczytałem dzisiaj też polskich ekspertów od Ligi Argentyńskiej, bo sporo się mówi o tym, że on jest bez pracy, bo odszedł z River przez niezgodę z prezydentem, jak się rozumiem, obecnym. I ten prezydent ma się zmienić, jak rozumiem. I on podobno, rzekomo, może czekać, aż się zmieni, no, zmieni się prezydent w River Plate i wróci na stołek. Druga opinia jest taka, że on tak naprawdę już czeka na ofertę z Europy. Tylko podobno on... jest trenerem, czy tam człowiekiem, który jest mocno zadufany w sobie i on by chciał dołączyć do drużyny, która mu zapewni taki naprawdę duży komfort finansowy. I to już mówię, no tak z tego co wyczytałem, to nawet mówimy o komforcie finansowym na poziomie Manchester City. Czyli no ktoś tam
no
po prostu da
Manchester
kasę.
Manchester City, jak gdzie Villarreal, no nie?
No więc właśnie o to chodzi i dlatego wydaje mi się, bo ja z tego co ja się orientuję, tego Gallardo zbiera naprawdę dobre noty jako trener. To jego River było i poukładane, i grało ofensywnie, i grało fajnie, no natomiast nie wydaje się to realne generalnie, no bo ani tej kasy nie będzie na wysokim poziomie według mnie w tej drużynie, no ani nie będzie na pewno dużej kasy na transfery, bo ile, jak mówiłem, Villarreal zarabia te pieniądze na transferach i je posiada, o tyle on też dosyć mądrze inwestuje te pieniądze i stara się ich tak nie rozrzutnie wykorzystywać. Dlatego no mówię, no dla mnie no jest tylko jeden kandydat, jeden prawidłowy, jest to Julen Lopetegui, trener, który ma doświadczenie w najlepszych klubach Hiszpanii, no był trenerem Realu, był trenerem Sevilli, no prowadził wszystkie chyba możliwe kadry w Hiszpanii. To jest, to jeżeli już naprawdę wykonać jakiś wysiłek, to wysiłek powinien być skierowany do Julena Lopetegiego.
A ja mam dla ciebie cztery nazwiska, które nie padły. I mniej, bardziej prawdopodobne, wcale nieprawdopodobne, natomiast są to trenerzy, którzy nie są obecnie nigdzie zatrudnieni i zrobimy sobie szybki quiz, co o nich sądzisz. Kike Sanchez Flores, zanim czwarty raz
nie, nie, no znowu, no, znowu, no to nie jest ten poziom, no Kike Sanchez Flores chce może ratować Getafe przed spadkiem, nie. No i tak jest nie. lepszy, no i tak byłby lepszy niż powiedzmy Bordalas, no jasne, no ale, ale nie, no nie tędy. No. To do Walencji może iść Flores na przykład, to jest taki poziom według mnie, najwyżej.
Kolejne nazwisko, Mitchell.
Nie, no gdzie, no Mitchell już ma pracę.
To coś mnie ominęło.
No Mitchell, przecież jest trenerem Girona, no to gdzie my chcemy? Chyba, że chodzi o kogoś innego. Może Michael Laudrup. Mi się skojarzy, nie wiem dlaczego.
Nie, nie, nie. Dobra, to kasujemy. Widocznie jakiś błędzik mi się wkradł. Nieważne.
No, co tam dalej?
Rubi.
Nie, 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 nie. Nie. To też, to znowu mówię, to nie zrobią kroku do przodu. To oni mogą wtedy, powiedzmy, w miarę dobrze wykorzystać to, co mają, ale to nie będzie żaden krok do przodu. To będzie krok w tył, według mnie, w takim wypadku. Jeżeli chodzi o ławkę, oczywiście.
I jest jeszcze jedno nazwisko łączące polską ekstraklasę z hiszpańską ekstraklasą.
Paceta. No, to dobra. No tu akurat, no dobrze. To tu akurat wydaje mi się, że to jest fajny krok, fajny trop. Oczywiście nadal wolę Lopetegiego, bo to jest najwyższa półka z tych wszystkich ludzi, których wymieniliśmy. No, ale od biedy, gdyby to nie był on, to Paceta by mi się podobał. Ja lubię tego trenera, uważam, że gra naprawdę ofensywną piłkę i on potrafił grać ofensywną piłkę drużynami, które w ogóle nie miały potencjału na taką grę. Jak Valladolid chociażby. Można było ich fajnie pooglądać. No nam skopali tyły kiedyś. Niedawno zresztą, kilka miesięcy temu. Więc no...
Top 1 jest Lopetegui, ale Paceta w razie czego...
No z tych, co wymieniliśmy oczywiście, bo pewnie znalazłem sobie lepszego kandydata, który jest pewnie zajęty. Natomiast no, Paceta spoko. To fajny pomysł.
A bierzesz mówię, to pod uwagę trochę... w ogóle innego trenera niż hiszpański szkoleniowy?
Nie, raczej nie. Raczej nie. Wydaje mi się, że... Nie, nie. Wydaje mi się, że nawet Villarreal nie będzie chciał takiej. No wiemy, no Villarreal też ma swoją charakterystykę. To jest malutkie miasteczko. Drobne. Znacie je z Barcelon Tour, bo Michał Gajdek kiedyś, pamiętam, ukazywał nam całe uroki tego małego miasteczka, tego stadionu wbitego po prostu między bloki mieszkalne. No nie jest to taki światowy klub, dajmy na to, który będzie ściągał trenerów z zagranicy i tak dalej. No na pewno nie takich, którzy mają uznaną markę.
Dobra, o Villarrealu chyba tyle.
No co, możemy jeszcze powiedzieć, że się świetnie sprawuje ofensywnie. Dobrze radzi sobie Baena, świetnie radzi sobie Sorlo, dobrze gra sobie Moreno, ale grają fatalnie w defensywie. No, są drugą najgorszą obroną ligi. Stracili już 9 bramek, są na równi z Almerią. Najgorsza jest Granada, jak kogoś to interesuje. No tu jest pole do poprawy na pewno. A wiemy, że Julen Lopetegui na przykład z Sevilli potrafił zrobić taką drużynę, która się nieźle broni, a dużo bardziej atakuje. Z szybkiego ataku, z szybkiej konstrukcji. Bo tak wyglądała Sevilla, która walczyła z jakiś czas z Realem o mistrzostwo Hiszpanii, kiedy Barcelona walczyła to swoje top 4, czyli ten sezon, w którym przyszedł Xavi do Barcelony. No to wtedy Sevilla była tym rywalem dla Realu przez jakiś czas. No i właśnie grali w ten taki bardzo minimalistyczny sposób, czyli właśnie do takiego unozerismo z dobrą defensywą. Więc to jest dla nich człowiek po prostu. No. Co tu dużo gadać.
Miałem jakiś mały problem z netem, ale już jestem. Mateusz Trzeciak jeszcze dodaje do Villarrealu. Jest moim drugim ulubionym hiszpańskim klubem i powiem wam, Lopetegui tak, Gracia nie, Kike Flores albo Barena Raul Paceta 4 razy nie. No, czyli w zasadzie wszystko sprowadza się do tego, że
ale oni muszą na to postawić. No słuchaj, jak masz takiego trenera w zasięgu ręki, i tak naprawdę nie ma jakiegoś wielkiego pomysłu, nie ma w tej grupie już kierunku specjalnego. No można z nią zrobić wszystko, co się chce, bo to ma zawodników do różnego grania. No to mówię, no to Julen, no nie ma wyjścia. Jedziemy z nim.
No i postanowione.
Zaraz zadzwonię do prezydenta Roga i mu o tym powiem. Jak tylko skończymy.
Girona, powiedz mi, czy Sławek uśpił naszą czujność, bo jak rozmawialiśmy z nim, to tak bardzo delikatnie mówił o tym, że Girona może odnosić sukcesy w tym sezonie, a tu się okazuje 3 wygrane spotkania, 1 remis. I to remis w pierwszej kolejce, potem już same wygrane z Getafe, Sevillą i Las Palmas. Okej, nie są to drużyny, które pewnie na papierze obecnie robią olbrzymie wrażenie, ale jednak gdzieś tam...
No ale to tak musi grać Girona. Girona musi wygrywać te mecze, które ma do wygrania. Musi nie przegrywać tych z drużynami, które powiedzmy są blisko topu, tak jak było z Realem Sociedad. No i walczyć z najlepszymi, no to jest ich droga. Tak grają do tej pory. No. Powiem wam tak, Ja po prostu uśmieję się do łez, jak zaraz Mitchell wymyśli, że ustawi Erika Garcia na pozycję Oriola i on będzie tam lepiej grał niż Oriol.
Ekstra szoty napisał. Co sądzicie o wypożyczeniu Erika do Girony?
Świetny pomysł.
Krótko, dla mnie najlepszy kierunek, jaki Erik mógł obrać w tym momencie, bo z jednej strony dostaje drużynę, która lubi grać piłką, która przede wszystkim... Oglądałem mecz Las Palmas ostatni, jaki rozgrywali, i to, jak oni się przemieszczają po boisku, jak bardzo elastyczne są te pozycje, jak bardzo próbują konstruować akcje w jakiś taki przemyślany, rozsądny sposób, naprawdę to robi wrażenie, a że Erik piłkarzem jest, to się dużo o tym mówiło i też widać było na boisku, że jak on nie popełniał takich głupich błędów, to naprawdę taką myśl taktyczną rozumie
i to bardzo dobrze. I to jeszcze taką rzecz dorzucę, że to jest trochę też taka sytuacja, o której mówiliśmy przy wypożyczeniu Ansu, bo Erik Garcia, no, wydaje mi się, że możemy to powiedzieć, że no nie był zawodnikiem, który był w tak uczciwie traktowany, nazwijmy to na szybko. On kiedy popełniał błąd, znikał, prawda? Kiedy grał dobrze, też potrafił być odstawiony. No, grał dobrze na początku sezonu, grał w przesezonie nieźle, potem nie bardzo można było go już uświadczyć. Mi się wydaje, że Xavi nie chciał nim grać, bo nie chciał ryzykować gry nim i okej. Okay. Jestem w stanie to zrozumieć, bo wiem, że zdarzały mu się różne błędy, a przy takich, że na 1-0 czy jednobramkowym zwycięstwie, no to wiadomo, że przede wszystkim nie stracić. No natomiast w takim otoczeniu w Gironie, jeżeli Mitchell znajdzie na niego pomysł, znajdzie na niego sposób, dotrze do niego i on będzie w tym kolektywie sobie grał, to naprawdę może tylko zyskać. I to wypożyczenie naprawdę jest szalenie fajne. Ja trochę się martwię tego, że nasza linia defensywna jest, no niestety... W jej przewadze mamy zawodników, którzy się po prostu lubią łamać, i to regularnie, że nam go trochę zabraknie, że będzie trzeba się ratować. Być może Kubasim, być może Faye, być może Frankim, ale będzie trzeba w pewnym momencie, prawdopodobnie. Natomiast no, on musi grać, bo przesiedzenie na ławce czy dostawanie jakichś losowych minut w Barcelonie nic nie zmieni kompletnie. Jedne co to może zmienić, to fakt, że on po prostu odejdzie za chwilę za jakiś tam, nie wiem, grosik. Za darmo, skończy mu się kontrakt i po prostu go stracimy. Jeżeli ma nie być zawodnikiem Barcelony, no to niech wyrabia wartość. Ale najlepiej by było, bo ja go na przykład lubię i chciałbym, żeby z nami był, to najlepiej by było, gdyby on po prostu zagrał bardzo dobry sezon w Gironie, mógł wrócić jako zawodnik rotacyjny, na którego można postawić, na któremu można ufać. I to jest taki cel według mnie tego wypożyczenia, tak naprawdę. Nie zarobkowy w tym momencie, tylko cel jest taki, żeby go ograć porządnie i żeby sprawić, że on sam uwierzy w to, że może być dobrym piłkarzem i pewnym piłkarzem.
Chciałbym. Lubię go pomimo tego, że nie sprawił się w Barcelonie i jestem bardzo ciekawy tej jego pozycji ewentualnie na defensywnym pomocniku. Powrót. Jeszcze Mateusz pisze, ja Erika cenię, 3 razy obniżał warunki kontraktu, by do nas trafić, niech mu się wiedzie u Michela. Dokładnie, niech mu się wiedzie co do obniżania kontraktu, nie on jeden, jak wiemy. Powrót Portu. Gordla
no, przyszedł, strzelił, wygrał.
Po wejściu, tak.
Dostał strzelił, wygrał. Tak. No jest to taka legenda. Jest to legenda Girony. Fajnie, że wrócił. Nie wiem, po co tam się kisił w tym Hetafe, nie wiadomo po co. Obrzydliwym. Przyszedł, wrócił, strzelił, wygrał. Typowy Portu tak naprawdę. Serce do gry. Oddanie. Ambicja. Determinacja, skuteczność. Bardzo fajny zawodnik. Naprawdę to są zawodnicy, których się nie da po prostu nie lubić. Fajnie, że jest w fajnej drużynie.
W Gironie 115 występów, 29 goli i 17 asyst w tym pobycie, którym zbudował swoją legendę, swój pomnik. Teraz jeden gol, ale na wagę 3 punktów. Przyjemny temat w ogóle. Warto obserwując Gironę śledzić sobie jego, no i oczywiście...
W ogóle warto obserwować Gironę. W ogóle Girona to jest zespół...
też zawodnik, który...
No powiem wam, że jeżeli ktoś...
Pomnika to legenda.
Tak, ja powiem wam, że jeżeli ktoś jeszcze na przykład nie ogląda dużo La Liga, to albo na przykład skupia się tylko na tych swoich drużynach typu Barça, Real, Atletico i tak dalej, to jeżeli chciałby sobie pooglądać coś ekstra i zobaczyć, że w tej lidze naprawdę można pograć piłkę, że nie trzeba wszystkiego sprowadzać do jakichś stawiania autobusów, do brutalności, do grania na czas, do wykopywania piłek, do jakichś nieskonstruowanych, brzydkich, szybkich ataków, które się kończą wykopywaniem na aut, to naprawdę polecam oglądać Gironę, polecam się w ten zespół trochę zagłębić, bo to jest zespół, który się przyjemnie ogląda nawet wtedy, kiedy powiedzmy nie dzieje się bardzo dużo. Bo jest tam dużo estetyki, jest ta piłka ładnie chodzi, ładnie krąży, zawodnicy umieją się nią operować, umieją się nią posługiwać, a przy okazji też umieją na przykład szybko zaatakować. są w stanie stworzyć konstrukcję ataku skomplikowaną, są w stanie zagrać prostą akcję. No naprawdę, fajny zespół i jeżeli właśnie ktoś jeszcze nie ogląda, nie zna, czy nie miał okazji, to naprawdę warto poświęcić jakiś czas, żeby się tej drużynie przyjrzeć.
Warto się przyjrzeć Realowi Sociedad?
No ostatnio średnio niestety. Trochę o tym też już mówiliśmy. Bo no mają kłopoty z tym, co o czym mówiłem w zeszłym tygodniu. No, nie mogą utrzymać wyniku. Po prostu. Trzy remisy. Oni już powinni być, kurde... Oni powinni z nami walczyć o mistrzostw w tym momencie. Barca gra słabo. Real gra słabo. Sewilli nie ma. No Betis nie wygra dobrze, ale też traci punkty. No Villarreal na razie słabo. Wydawało mi się, że Real Sociedad będzie sobie lepiej radził, ale jest kilka jasnych punktów. Na pewno najjaśniejszym punktem Real Sociedad jest Takefusa Kubo.
Dość mogę oczywista nominacja, jeżeli chodzi o MVP w tym sezonie, bo chłopak...
Mogę powiedzieć, że jest to wychowanek Barcelony. Chyba.
Bardziej kojarzony z Realem, ale rzeczywiście
bardziej kojarzony z Realem, chociaż nim nie zagrał. Natomiast, no... wydaje mi się, dwie rzeczy są dobre dla Realu Sociedad. U nich dużym kłopotem zawsze są boki obrony. No ale to się teraz trochę zmieniło. Jest Kamari Traore na prawą stronę kupiony, który już zdążył zaasystować w tym meczu ostatnim, który Real Sociedad wygrał 5-3 z Granadą. A na lewą stronę został wypożyczony Kieran Tierney. Nie wiem, czy ktoś jeszcze takie nazwisko kojarzy, ale jest to zawodnik, którego kiedyś Arsenal sprowadził ze Szkocji za chyba sporą kasę. I to jest, no to w ogóle była spora nadzieja wyspiarskiej piłki, ale niestety targana mocno kontuzjami. Jeżeli on będzie potrafił wytrwać w zdrowiu, to wydaje mi się, że Real Sociedad znalazł sobie te boki obrony i to będzie dla nich dosyć istotne, bo z tych stref tak naprawdę praktycznie nie tworzyli zagrożeń. I defensywnie tracili, bo często z tych stref lecą wrzutki, na przykład z Gironą, niezablokowana cygankowa, łatwe ogranie, a z drugiej właśnie nie pomagają ofensywnie. No teraz to się może zmienić, mam nadzieję, że Real Sociedad będzie to wykorzystywał, bo tak na razie w tym momencie to jedyną ich bronią jest Kubo. Tak naprawdę. Wydaje mi się, że ciężko jest kogoś wskazać specjalnie innego, kto mu trochę w tym pomaga. Zresztą przy sezonie był Bryce Mendes.
Sprawdzam, kto, na ile dobry jest Kubo ze względu na to, że rzeczywiście jest dobry, a na ile musi zastępować...
Ale jest dobry, bo on sam to musi szyć. Ale on jest dobry, bo on to sam szyje praktycznie.
Jasne, tylko to jest efekt też poniekąd tego, że tam na takiej klasycznej pozycji numer 9 nie za bardzo ma kto grać.
No, bo kogo powinien grać tak tam wskazać? Umar Sadik powinien tam grać, kupiony za grubą kasę, ale on się tak naprawdę dopiero wdraża do tej gry, no bo on miał zerwane więzadło. Jest w zeszłym roku kupiony młody Mohamed Ali Cho, o którym też w zeszłym roku zapowiadałem, że będzie o nim głośno. No nie było aż tak głośno, jak być mogło, natomiast jest to jakaś tam opcja. No wraca, jest niby zdrowy Mikel Oyarzabal, który też to powinien trochę ruszać, ale nie ruszał. Jest Barena Chea, no jest kurde, no cały czas jest Bryce Mendes przecież. W zeszłym sezonie Bryce Mendes na początku sezonu to właściwie za wszystkie akcje odpowiadał, teraz tego nie ma. Jest oczywiście Merino, jest Zubimendi, no tam jest kim grać piłę. Tylko no jakoś tak w tej ofensywie brakuje cały czas. No.
A
Zubimendi no,
bardzo ładna
Sorlota brakuje. Sorlota brakuje, wiadomo.
Wiesz, że ja mam słabość do tego gościa, więc nie da się ukryć, że Sorlota, ale no, znaczy Sorlota tak, ale rzeczywiście brak Brace'a Mendesa też jest bardzo widoczny.
Tak.
Mamy informację z realizatorki, którą pozwolę sobie zacytować. Dawajcie dalej, bo do północy nie skończymy. I to jest, mam wrażenie, moment, który otwiera nam furtkę do tego, żebyśmy porozmawiali o tym, o czym mieliśmy rozmawiać na samym początku, czyli o sędziowaniu. I co pan na to?
No dobra. No sędziowanie
jak
jest
jak to jest, bo udostępniłeś na Twitterze ostatnio, że gdyby VAR działał poprawnie, to bylibyśmy pierwsi w tabeli.
Znaczy, no jest takie konto na Twitterze, ono się nazywa Archiwowar. I ono zajmuje się oceną działania VAR. Tworzy na tej bazie i opinie, i tu w ogóle polecam obserwować, bo oni bardzo szczegółowo często rozbijają decyzje na części pierwszej, można zrozumieć. Też pod ich ocenę podchodzi, czy zagranie zostało dobrze ocenione, czy niedobrze, co jest istotne. Wydaje mi się, że można im ufać, bo no ja ich obserwuję od wielu miesięcy, jak nie lat, i czerpię wiedzę z tego, co oni tam robią. No i oni publikują taką, taką tabelę, jeżeli chodzi o właśnie VAR bez błędów, czyli chodzi o tabelę, gdzie VAR mógłby zareagować, ale nie zareagował, albo zareagował niepoprawnie. Czyli chodzi o właśnie o te cztery aspekty, czyli karny, czerwona, bezpośrednia, spalony i tak dalej. No i z tego wynika, tylko no, to jest troszeczkę ta tabela, to trzeba brać na nią poprawkę, no bo ona jest troszeczkę taka przewidująca.
Nie trzeba brać na nią poprawkę, tylko ona jest bzdurą, umówmy się, no. Jest ciekawostką, znaczy, statystyczną.
Jest ciekawostką, ale chodzi mi o to, że poprawkę brać dlatego, że nawet sam rezultat tych ich ocen, nazwijmy to, no bo może, mogą, bo na przykład dlatego Real miałby 10 punktów, a nie 12, bo zabraliby im bramkę, którą strzelili na 1-1 z Hetafe, bo ona była po prostu rozpoczęta akcją spaloną i tyle. Tutaj nie ma w ogóle pola do popisu, tam jest Joselu na spalone. Ale nie możemy założyć, że Real by za chwilę nie strzelił kolejnej bramki na 1-1, a potem na 2-3-5-17.
To trącę ci się, bo ostatnio ktoś mi wyliczał na Twitterze, jak wrzuciłem o Barcelonie, jakie błędy zostały popełnione na niekorzyść, nazwijmy to, i w odpowiedzi dostałem, że gdyby VAR czy też sędziowie działali poprawnie, to Barca miałaby co najmniej tam 5, 6 czy 7 punktów mniej i jako jeden odjęty punkt było przytoczona sytuacja, w której Frenkie de Jong w pierwszej czy drugiej kolejce powinien dostać czerwoną kartkę za przerwanie akcji faulem. I to jest właśnie to rozumowanie, że VAR działał niepoprawnie, sędzia nie podyktował
ale
czegoś,
mówimy,
mogła być czerwona kartka, jak
tylko...
się ustawiłoby spotkanie, tak. Nie?
Tylko tu mówimy tylko o sytuacjach, tylko tu mówimy tylko o sytuacjach, które podlegają pod VAR. No jeżeli ktoś tam sobie wymyśla, że tam on dopiero za czerwoną kartkę, no zaraz będziemy o tym pewnie mówić, bo też się widziało, tam ktoś opowiadał, wrzucają zdjęcie, kiedy Inigo dotyka zawodnika Osasuny i to jeszcze z tej kamery zza bramki, gdzie ta akcja się wydaje bliżej. I dlaczego tu nie było karnego i w ogóle czerwonej kartki? No już pomijając, znaczy, że...
Po pierwsze,
ogóle,
to nie było w polu karnym.
Pomijając, że w ogóle to nie było w polu
i
karnym.
I to wcale nie było na linii, tylko z dobry metr przed linią.
I to jeszcze metr przed, dokładnie. To no, przede wszystkim nie ma żadnego faulu. Co ten mierny sędzia i tak dosyć szybko się zorientował, że po prostu no, to jest to właśnie to karniątko, znaczy karniątko, nawet nie jest karniątko, to po prostu byłby po prostu, to było po prostu oszustwo, no bo tak, bo to po prostu byłoby oszustwo, bo tam nie było żadnego faulu. Natomiast no rzeczywiście to też nie o to chodzi, żeby teraz mówić, że tam ktoś coś zabrał lub coś oddał. No ale jeżeli weźmiemy pod uwagę te pierwsze kolejki, no to chyba nie musimy się teraz przekrzykiwać, czy nawet jeśli by się pojawił jakiś kibic Realu Madryt, no chyba jeżeli ktoś ma oczy i potrafi obiektywnie, jak to ładnie dzisiaj mówimy, ocenić sytuację, no to Real ma korzyść z sędziowania. Mają praktycznie w każdym meczu, a Barcelona wręcz odwrotnie. Barcelona w każdym meczu praktycznie dostaje po dupie. Ja wiem, że mi teraz coś wyskoczy z jakimś Paulem Kunde przy bramce. Kto to w ogóle wymyśla? Czy wy widzieliście tą akcję, czy sobie tylko screeny oglądacie, jak tam ktoś tu ręce trzyma? Zdrowa woda. No przecież
robiłeś,
jak można...
super shortsa na promocję tego podcastu.
No przecież tam nawet nie ma... I powiem ci, że już nawet w czasie meczu ja już nie mogę czasami komentatorów słuchać. Oni też się doszukują tam faulu, ale no, o czym my mówimy? Jeżeli dotknięcie kogoś w plecy ręką, po prostu nawet nie oparcie się, bo on skacze pionowo. Dotknięcie było faulem, to Real prawdopodobnie grałby w trzeciej lidze, bo Dani Carvajal to w każdej akcji dosłownie, kiedy ktoś jest wyższy od niego, to go pcha w plecy przecież lekko. To jest standardowe zachowanie na niego Carvajala. To jak to jest faul, to Real potrzebowałby pewnie z dwóch karnych przeciwko sobie w każdym meczu. Więc no nie ośmieszajmy się też. Możemy rozmawiać...
A stempel lewego Nike, że Muniozie? Bo to też było dosyć głośna sytuacja, ale wygrał już wówczas z żółtą kartką, był ten stempel i
no dobra, no ale,
akcja
ale
została opuszczona.
To wydaje mi się, takie sytuacje trzeba odnosić do innych sytuacji w tym samym meczu tego samego sędziego. Bo jakoś nie pamiętam, żeby ci wielcy obrońcy uczciwości sędziowskiej walczyli na przykład o żółtą kartkę po tym, jak Gundogan zakłada siatkę rywalowi, mija następnego i zostaje po prostu złapany za koszulkę, kiedy sobie biegnie już sam w kierunku bramki, prawda? Na 30 meczu. No jakoś nikt tam kartki nie pokazał. Więc no jakby to my mamy teraz, nie wiem, kajać się, że lewy nie dostał kartki za jakiś stempel. No przecież tak stempli lata bardzo dużo i nasi rywale nigdy za nie nie dostają kartki. Ale my to już musimy, prawda? Bo to jest ta uczciwość. Więc no, to nie, dla mnie to nie są kartki. To nie ma faulu Oriola na przykład. Nie ma faulu Inigo, nie ma faulu w ogóle Roberta. Nawet ten stempel nie jest faulem, bo nam się takie akcje puszcza po prostu. Przecież przypomnijmy, to jest mecz, w którym Gavi sfaulował uchem łokieć Rubena I co się stało? Ma trzy szwy na uchu, a dostał... Ja nawet nie wiem, dostał żółtą kartkę. Chyba nie dostał ostatecznie żółtej kartki.
Nie, nie, bo tam... Znaczy, Gavi nie dostał żółtej kartki, ale Ruben Garcia też nie dostał. Tam był faul podyktowany. No
I powiem ci, to jest najlepsze. I ja do tej pory nie widziałem żadnej powtórki, która by pokazywała tą sytuację tak, żebym ja widział, co się wydarzyło. Wszystkie są z tego jednego ujęcia, gdzie tam widać bramię, tam plecy, coś, ale nie wiadomo, co się za bardzo wydarzyło. Natomiast no, mamy sytuację, w której Ruben popróbuje minąć Gaviego. Gavi oczywiście wykonuje ruch w jego stronę, ale nie jakiś tam specjalnie taki faulujący, po prostu. A on łokciem uderza go, no tutaj w ucho, prawda? No bo on jest tą stroną, tutaj w ucho go uderza. I rozcina mu to ucho. Krew się leje, rozumiesz? Szwy założone w szatni. Faul Gaviego. No okej, no sędzia nie zauważył. No natomiast no od czegoś jest ten VAR? No jeżeli komuś się leje krew z ucha, nie może się podnieść z murawy. No przypominam, że Gavi tam leżał dłuższą chwilę. On nie był w stanie, był tak oszołomiony przez chwilę, że on w ogóle nie był w stanie się podnieść. I nikt nawet nie jest zainteresowany, jak to się stało, nie? No sam sobie pewnie nosi nożyk i sobie rozciął to ucho, pewnie, żeby oszukać sędziego, no.
Więc jeżeli my puszczamy... też zauważyłeś na Twitterze jedną rzecz, że za bardzo zbliżoną sytuację Rafinha dostał
dokładnie, jeden do jednego, no to jest ta sama sytuacja. Zawodnik chce uciec swojemu obrońcy, zmienia kierunek tego biegu. No Rafinha zrobił to dokładnie to samo, tylko tam powiedzmy była trochę w innej strefie boiska, trochę w innej sytuacji, no bo ta piłka leciała akurat w powietrzu. Widać rzeczywiście dużo, po Rafinhi dużo bardziej widać, że on chciał to zrobić. Natomiast no to jest identyczna sytuacja tak naprawdę, no. To w meczu, tym samym meczu, o którym rozmawiamy, czyli meczu z Getafe, no to przecież, czy z Cadiz, z Getafe, no to przecież Abde dostaje łokcia w szyję. I to nie przypadkowego łokcia. Chce przebiec koło strony zawodnika broniącego, bo który jest do niego tyłem, i dostaje po prostu łokcia w szyję, żeby nie przebiegł. No, sędzia w ogóle nie reaguje, VAR nie wchodzi. Więc my się mamy martwić teraz o jakiś stempel lewego, czy to był stempel na drugie żółtko, czy nie był stempel na drugie żółtko. Jak nam łokciami uderzają naszych zawodników łokciami, ja mam na podejrzenie, że to spokojnie mogą być celowe uderzenia i nikt na to nie zwraca uwagi. No ale my już na stemple to się mamy martwić i teraz się kajać, że lewego oszczędzono. Nie, nie, lewego nie oszczędzono. To oszczędzają tych naszych rywali regularnie. Więc jeżeli chcemy się tak rozliczać teraz, czy w jakichś potyczkach z naszymi fanbazą rywali, takich potyczkach, no to wyciągajmy działa, no. Bo my mówimy o stemplu jakimś tam na morze żółtą, może nie żółtą, a nie mówimy o tym, że w tej lidze się puszcza łokcie na twarz, które po prostu ryzykuje człowiek zdrowiem. I nikt na to nie reaguje, rozumiesz? Nawet po meczu nikt nie reaguje.
Leszek Kwieta pisze na czacie, że gadamy głupoty, bo Gavi sam się nadział. No tak samo jak Iwan Alecho nadział się sam na głowę
Pedro. Ale co to znaczy sam się nadział?
To ironiczne.
To idąc tym tropem, to jeżeli zawodnicy dwóch zawodników skacze do główki, a jeden do drugiego uderza łokcie, no to też sam się nadział. No to po co skakał? No to nie na tym polega piłka. No znaczy, że my teraz będziemy stali jak mumie, żeby tylko się nie nadziać. To chodzi o to, żeby rywalizować w kontakcie.
Abstrahując już od samej Barcelony, to mnie przeraża to, w jakim kierunku to wszystko idzie, bo masz, w zasadzie nie ma takiego spotkania La Ligi, w którym nie ma błędów sędziowskich i to nie jest kwestia tego, że to jest jakieś tam gwizdanie, że wiesz, jakieś drobne błędy, tylko autentycznie w każdym spotkaniu możesz wyciągnąć taką kontrowersję, która powinna odbijać się szerokim echem przez dni czy no tygodnie, nie chcę mówić o tygodniach, ale przez kilka dni powinno się o tym mówić. A tutaj przechodzimy do tego, że standardem jest to, że Gavi dostaje w łeb łokciem, leje mu się krew i dyktowany jest rzut wolny w drugą stronę. Dla mnie to jest absurd. I szczerze mówiąc, myślę, nie bardzo widzę rozwiązanie tej sytuacji, bo nie za bardzo też ktokolwiek próbuje znaleźć rozwiązanie w tym.
No wiesz, no myślę, że do tego przyzwyczailiśmy po prostu, że faule Barcelony są więcej ważą niż faule na piłkarzach Barcelony. No to jeżeli chcecie, możecie nazywać mnie jakimś, nie wiem, furiatem albo jakimś głupkiem, cokolwiek. No natomiast nie ma co się tutaj czarować. No po prostu inne drużyny mają dużo przyjaźniejsze sędziowanie i tyle. I my gadamy o jakimś stemplu lewego, kiedy co druga drużyna nas przewraca w polu karnym celowo. No przecież Cadiz, Lamin, nie wiem. Mówimy o tym, że Koundé mógł faulować przy bramce, gdzie położył delikatnie rękę na plecy kolegi. Już nie będę mówił, że on się złapał gdzieś tu za ucho, za szyję, nie wiadomo co, nawet nie w te miejsce, gdzie był kontakt, prawda? I tam leżał godzinami, bo teraz oni myślą, że jak będą długo leżeć, to VAR jednak znajdzie jakiś kłopot, prawda? No bo z reguły stara się znaleźć. A w meczu z Cadiz, gdy Robert sobie skacze do główki, to podbiega chłop z Cadiz, łokciem go wali gdzieś tutaj w dolną część partii, gdzieś w lędźwie, całego go wywraca do góry nogami. No, ta piłka oczywiście przelatuje, lewy do niej nie spada, spada na plecy. I my się martwimy, że Kundę mógł kogoś faulować, gdzie tam ledwo jakikolwiek kontakt, żeby nawet małej dziewczynki nie przewrócił, gdyby ktoś nie chciał przysymulować po prostu i nabrać sędziego na to, że jest faul. Kiedy w poprzednim meczu mieliśmy identyczną sytuację i w ogóle nawet nikt się nie zastanawiał nad tym, czy był faul, czy by nie był. My w ogóle o tym nie rozmawialiśmy, właśnie to, co mówisz. My się już tak przyzwyczailiśmy do tego beznadziejnego sędziowania, że my przestajemy o tym mówić i mówimy tylko o takich naprawdę, wiesz, na krew się leje, jak tam spalonego źle odgwiżdża, jak coś ręką odbije.
Ale to też już coraz rzadziej.
Ale zobacz,
coraz
co się dzieje. Ale powiem jedną rzecz. Zobacz, co się dzieje. Wiesz, sytuacja po meczu z Osasuną, czyli po tej czerwonej kartce dla Kateny i rzucie karnym, rozgorzała gigantyczna dyskusja, działanie VAR, karniątka, Real Madrid kręci filmy, robi screeny, zgłasza jakieś zażalenia do ligi. Wiesz, co mi przypomniało mi to? Pamiętasz taki mecz z Atletikiem Bilbao na Mames w tym roku, kiedy anulowano w 87 minucie bramkę po zagraniu ręką Ikera Muniaina. Tam było tak, że on skakał do główki i zamiast główką odbił, to sobie tu odbił łokciem przy czymś. Odbił nad Frankiem de Jongiem, podbił łokciem piłkę.
Tak,
oczywisty, pamiętam. w ogóle no, nie ma nawet punktu zaczepienia, żeby się o to pokłócić.
Pamiętam, że gadaliśmy o tym, jak bardzo absurdalne jest dyskutowanie o tej sytuacji.
No właśnie, powiem ci, że była identyczna sytuacja. Nagle się okazuje, że nad VAR-em trzeba popracować, bo on źle wchodzi w złych momentach, on nie działa, niepoprawnie działa, nie funkcjonuje. Barcelona jest znowu, że tak powiem, sędziowie pchają Barcelonę. No, za dobrą decyzję, rozumiesz? My staliśmy się, w takim szaleństwie się nagle znajdujemy, że kiedy sędzia podejmie dobrą decyzję i do tego przy użyciu VAR, no to my robimy z tego skandal w Hiszpanii. Nie mówię my, kibice Barcelony, ale cała reszta. Robi skandal. No jakim prawem dobra decyzja została odgwizdana w meczu Barcelona? No przecież to jest niemożliwe, trzeba to wszystko zmienić. No tak to wygląda mniej więcej. Masz klarowną sytuację, zero-jedynkową.
Czyli i rozumiem, nagle... że z twojej perspektywy nie ma mowy o tym, że karny na lewym był nieprawidłowy.
Ale jak może być nieprawidłowy karny? No koleś wychodzi i dostaje idealną piłkę, wychodzi klatką piersiową, mija Katenę, który jest za nim, łapie go za, tam powiedzmy, próbuje gdzieś go tu przy łokciu złapać, gdzieś tutaj zahacza o ramię, ale to zwróćcie uwagę, co się na dole dzieje. Na dole nogą go normalnie fauluje. Już nie możemy mówić, że tam go lekko musnął, tylko mu podstawia nogę na dole przecież w tej akcji.
Czy ja się pewnie zgadzam, bo ja w ogóle
nie rozumiem. I my rozmawiamy o najbardziej klarownych sytuacjach. Tak, i my rozmawiamy o klarownej sytuacji, która jest czysta, która jakby nie ma tu żadnego punktu zaczepienia. No można byłoby ewentualnie się zastanawiać nad tą czerwoną kartką, ale jak wiemy, sędziowie, kiedy ostatni obrońca, czy w ogóle obrońca w polu karnym zabiera realną szansę na zdobycie gola, ale nie ma szans dosięgnąć piłki, bo tak było w tej sytuacji. Katena przy interwencji już nie miał żadnych szans, żeby cokolwiek uczynić, mógł tylko sfaulować. Dostaje czerwoną kartkę. No i taki przepis sędzia zastosował, ale jak go zastosował? Najpierw się kłócił kilka minut, dał kartkę Frankiemu de Jongowi, wtedy, żeby ktoś się nie pytał, piłkarz czy ma rację, czy ma nie rację, nie gada z sędzią. Dlatego Franki dostał kartkę, bo gada z sędzią, a nie dlatego, że miał rację. Czy miałby jej nie mieć. Po prostu nie gadamy z sędziami i tyle.
No to też nie podlega dyskusji, że ta kartka
nie podlega. I teraz
standardach
kilka minut to trwa.
Słuszne.
I prawda, kilka minut to trwa, bieganie, krzyczenie, pokazuje, gdzieś tam biegają piłkarze Osasuny, potem Barcelony, się kłócą. I lewy już podchodzi do tego karnego w końcu. Już się wszystko uspokoiło, wszystko wytłumaczone, on zaczyna strzelać tego karnego, jednak nie, stop. Jednak idę VAR obejrzeć. No wiesz, no i rozumiesz, i to wszystko trwa 5 minut dosłownie, czy 6. I nagle Bach strzela tą bramkę, ja patrzę 90 minuta, sobie myślę, dobra, nie doliczę za dużo, no bo się nic na tym boisku nie działo. No w sumie poza uderzeniem Gawiego i tym VAR-em się nic nie działo. 10
minut.
No
tam chyba 10 minut było do liczenia.
Tak, 10 minut, rozumiesz. No to, no i kto robi te minuty? To sędzia, znaczy to piłkarze robili te minuty? Nie, to sędzia zrobił te minuty. Tym swoim dyletancem, tym swoim nieumiejętnością prowadzenia meczu i za kontrolowaniem sytuacji, podjęciem decyzji. No to są te problemy, no. No strasznie to wszystko wygląda, wiesz, a potem nagle Celcie zabierają bramkę, bo ktoś dotknął Kepę i wiesz, i to jest w ogóle fał, w ogóle się o tym nie rozmawia, to oczywiste, przecież to normalne i nie wolno dotknąć nikogo, a potem my nagle dostajemy łokciem w twarz i się mówi, no co się nadział, no to tak mniej więcej wygląda rozmowa z kibicami na przykład Realu niektórymi, no się nadział, no tak, no nadział się rzeczywiście, a tam się Kepa też nadział, tylko że Real na tym cały czas korzysta, a my na tym cały czas tracimy. I to jest ta różnica w tym całym sędziowaniu.
Robert Sylwester. Siemanko, Robert. Jak zawsze obecny, bardzo nam miło. Negreira plus nagonka Realu Madryt na sędziów. robi swoje. Barca musi robić to samo, co robi Real Madryt. To jest w ogóle temat na dłuższą rozmowę, więc nie chciałbym go jakoś bardzo teraz rozbijać.
Ale Barca zrobiła to samo, co Real Madryt, a Real odpowiedział tym samym, co zrobiła Barca, tylko on, tylko Real zrobił to jeszcze tak absurdalnie. On wysłał jakieś screeny bez sensu, wiesz, nieważne, już nie chce mi się o tym gadać, powiem ci. Co do Negreiry, to ja tylko podsumuję jednym słowem.
Nic poczekajmy nie na jakiekolwiek dowody, bo
tak, dokładnie.
Ja mam moment... dosyć rozmawiania o Negrejrze nie ze względu na to, jak bardzo brudna jest ta sytuacja, bo gadajmy o tym i to jest potrzebne, jeżeli udowodnią cokolwiek Barcelonie, to jak najbardziej będziemy o tym nagrywać, tylko jak ja teraz widzę, że ta sytuacja wraca i pobierane są jakieś informacje z kont, które mają 1500 followersów i to jest opinia jakiegoś randoma z Hiszpanii, to naprawdę jakby no nie warto moim zdaniem poświęcać
czasem. Przede wszystkim, jeśli w sprawie Negrejry cokolwiek się wydarzy, to jest pełny gwarant, że usłyszycie o tym od fcbarsa.com pierwsze tempo. Że nie będziecie czekali nawet 5 sekund na artykuł. Już tam Michał siedzi i każdy pisze. Na wszelki wypadek. Natomiast kiedy wydarzy się coś nowego? Bo zamyka się okno transferowe, pojawia się wielki raport. Guardia Civil. Organizacji skorumpowanej, rozumiesz, za kupowanie mundurów. U przyjaznych jakichś tam swoich przyjaciół, prawda? I przepychanie przetargu. I teraz wielki raport, który jest oparty na doniesieniach prasowych, rozumiesz? I który powtarza te wszystkie rzeczy, które były powtarzane od ostatnich 6 czy tam 8 miesięcy. Sędzia, który wydał opinię, bo też dzisiaj w nocy, tak, obudziłem się w nocy, zajrzałem na Twittera i tam chyba na którejś z kont panowskich Realu Madryt sędzia stwierdził, że jest korupcja. Że sędziowie są skorumpowani. Co się okazuje w raporcie napisane? Logika wskazuje, że Negreira mógł mieć coś tam. To się nic nie zmienia, nic się nie zmieniło, nic. Nie ma ani jednego nowego dowodu, nie ma ani jednego starego dowodu, nie ma żadnego dowodu po prostu na ten moment. I o ile ta sytuacja jest bardzo zła, dla Barcelony jest oczywiście niekorzystna, my ją tu wszyscy potępiamy. Ja nie znam osobiście żadnego kibica Barcelony, który cokolwiek by dobrego o tej sytuacji powiedział pod kątem klubu czy kogokolwiek. No natomiast na ten moment nie pojawił się żaden dowód na korupcję w sporcie. Co lepiej, dzisiaj czytałem, że sędziowie chcą powoli rozszerzać to postępowanie i zakończyć postępowanie o korupcji w sporcie jak najszybciej, bo według nich to jest do zamknięcia szybko, bo nie ma dowodów, trzeba znaleźć dowód. Natomiast chcą ją rozszerzyć na korupcję, no, która mogła już wynikać nie ze samego sportu, a właśnie wyprowadzeniu pieniędzy z klubu i działalności korupcyjnej już zarządzających osób, ale nie powiązanej ze sportem.
I myślę, więc że
nie martwcie się na razie, kroku. Sytuacja jest słaba, sytuacja się nas cały czas odbija, ma wpływ na bardzo wiele rzeczy, natomiast no, na ten moment nie zmieniła się ta sytuacja ani trochę od lutego.
Tak, natomiast z naszej strony jakby wiadomo, że jak pojawią się rzeczy warte podsumowania, warte tego, żeby dodać,
ale i tak
omówić,
to, ale wiesz, i tak napisała, i tak jest na FCBarsa.com artykuł o tym, i tak jest artykuł, możecie poczytać. To wiecie, że się nic nie zmieniło po prostu, nie?
Chodzi mi o to, żeby uciekać znowu od wchodzenia w jakieś dyskusje oparte na plotkach, pogłoskach i nakręcaniu tej sytuacji, bo skończyło się okno transferowe i trzeba szukać tematów zastępczych, bo przecież rozmawiać o piłce też nie można za długo. Teraz znowu będzie wracał Negreira, znowu będziemy mieli jakieś wyssane z palca artykuły w stylu, że nabój na miejscu parkingowym znalazł się, więc to wiadomo, że jest groźba wobec tego i tamtego. No jakby dajmy sobie spokój, poczekajmy na jakieś konkretne ustalenia i wtedy będziemy zwalniać, kogo będziemy zwalniać. I tak Błażej dzisiaj czy wczoraj wrzucił Twitter, że jego zdaniem Laporta i tak powinien podać się do dymisji, więc no mówię, poczekajmy na konkrety, a na dzisiaj myślę, że będziemy kończyć, chyba że jeszcze jakieś jedno słowo.
Ja jeszcze przygotowałem dwa punkty specjalne dla was specjalnie.
To mnie martwi, powiem, ale dawaj.
No bo powiem wam tak, pomyślałem, że może na starcie rozgrywek to wybiorę sobie kilku ludzi, których warto obserwować, a których do tej pory nie obserwowałem za aż tak bardzo, albo
obserwowałem... R-Kowalczyk7 na Twitterze.
Tak, ale może wy nie obserwowaliście i będę w tym roku zwracał uwagę tak. Zwracajcie uwagę na Alavés, na Luisa Rioję. Ciekawy zawodnik, zaczął bardzo z dużego C, asystuje, strzela bramki. Alavés całkiem nieźle radzi, dużo lepiej niż myślałem, więc wydaje mi się, że to jest ciekawy zawodnik. zwracajcie uwagę na co my tu mamy, na Hamariego Traore, czyli już o nim mówiliśmy, czyli prawoobrońca nowy Real Sociedad. No, nie powiedzieliśmy o Las Palmas nic, niestety, więc zdecydowanie trzeba zwracać uwagę na Mike Marmola. No co goś szef, to nie powiem.
Chodzi, jak on utrzyma taką formę, największe kluby europejskie mogą się
podniego... To on zaraz wraca do Barcelony. Nie, do Barcelony wraca wtedy od razu. Bo my tam mamy odkup przecież na nim. Jakiś groszowy. Więc wraca do nas od razu. No, szef szefów po prostu. No, co on z tą obroną robi, to ja nie wiem. Przyszedł z tej Andory, 5 minut stał się... No, naprawdę. Oglądajcie Las Palmas, jeżeli nie chcecie oglądać Las Palmas, żeby oglądać po prostu drużynę, to oglądajcie Mike Marmola. Zresztą powiem wam, że Julian Araujo... Nieźle wygląda. Wcale nieźle, tak, to powiem wam. To nie jest zawodnik na Barcelony być może, ale pokazuje, że na ligowe granie to jest spokojnie chłop do grania.
Na pewno odnalazł się lepiej, niż wskazywałoby na to minuty w Barcelonie.
Tak, ja jakoś niespecjalnie wierzyłem, że to może mu coś wypożyczenie zmienić w jego nie wiem, grze czy postrzeganiu. Natomiast no, na razie wygląda nieźle. Dobrze. Co my tu mamy dalej? No Brian Zaragoza z Granady. No co za chłop? Nie wiem, czy widzieliście, już może u mnie widzieliście, bo też się dzieliłem jego akcjami. No, bardzo fajny zawodnik, szybki zawodnik do driblingu, do pojedynków. No naprawdę ogląda się z dużą przyjemnością młody chłopak, więc tak, Brian Zaragoza, tu też pamiętajcie.
No Savio z Girony. W temacie Las Palmas to Maximo Perrone. On był przyjeżdżany do Barcelony.
No tak, ja na razie nie mam o nim zdania, bo ja tak nie bardzo, wiesz, na razie to jest wielkim talentem, nie bardzo o nim dużo, od momentu, kiedy on trafił do Manchesteru City, tam został wypożyczony do Trua, tak, jak się nie mylę, bo to jest też City Group, i teraz trafia do Girony,
Las Palmas.
Las Palmas, to nie miałem o nim dużej wiedzy, natomiast no zobaczymy. Nie, co ja gadam. Bo chciałem, nie, przepraszam, bo ale mieszam wam. Tak, ale mieszam wam. To Savio, o którym chciałem powiedzieć, czyli nowy skrzydło z Girony, to on przyszedł z Trua. Peron w ogóle nie grał jeszcze w Europie, jak się nie mylę. On dopiero trafił do i chyba grał w U23 po prostu City.
W Manchesterze City wydaje mi się, że mógł grać w jakichś sparingach przedsezonowych.
No to gdzieś tam może jakiś tam, czy wpadł tam Puchar Karaibów, tam ktoś zagrał. No ale jeszcze nie mam wiedzy, to też będę obserwował, tam będziemy go wszyscy obserwować. No to Savio Girona, to jest właśnie zawodnik, o którym mówiłem, czyli on był w Trua, teraz jest w Gironie, on jest właśnie wewnętrznie z City Group. Bardzo fajny skrzydłowy, dużo pojedynków, efektowny, no na razie trochę mu nogi brakuje, bo widać, że jest jednonożny wybitnie, a już miał kilka okazji, żeby strzelić prawą nogą, no nie wyszło, ale wydaje mi się, że to jest zawodnik, który będzie ruszał atak przede wszystkim Girona, znaczy ruszał, on cały czas jest w ruchu, ale daje dużo z siebie, żeby ten atak wyglądał ciekawie, cały czas gra, no i jest taki chłop, który się nazywa, ja zawsze napisałem, bo ja nigdy tego nie zapamiętuję. To jest Samu Omorodion. To jest zawodnik, o którym było bardzo głośno. W poprzednim sezonie w drugiej lidze dla Granady strzelił 18 goli w drugiej lidze. I Granada go chciała oczywiście utrzymać. Natomiast on miał bardzo niską klauzulę odejścia. I Atletico zapłaciło tę klauzulę przy wielkiej złości Granady i wypożyczyło chłopa do Alavés. Więc ten chłop będzie grał teraz w Alavés, i też wydaje mi się, że może być dla nich dużym wzmocnieniem. Ja go troszeczkę w drugiej lidze widziałem, więc na pewno ma potencjał na zdobywanie goli i wydaje mi się, że to jest też takie nazwisko, które trzeba w tym roku obserwować. No i na końcu sobie zostawiłem Sergio Arribasa, czyli wychowanka Realu Madryt, który mam nadzieję, no na razie już wchodził, grał, dawał dużo, bo ma już 2 gole w Almerii. No to jest zawodnik zdecydowanie, którego wydaje mi się trzeba obserwować, bo ma duży potencjał. A co do samej Almerii, to z ciekawostek mogę wam powiedzieć, że oni są w ogóle bogaci, mają dużo kasy, bo ich właścicielem jest, już nie pamiętam z jakiego kraju pochodzi, ale po prostu Arab z pieniędzmi. I tak, i oni byli drużyną, która wydała drugą największą gotówkę poza Realem Madryt w Hiszpanii. 50 milionów, tam 50 z groszem.
Nie wiem, co dobrze świadczy o Almerii, czy słabo tylko o Hiszpanii.
Tak, i na koniec zupełnie, ja bym was w ogóle zachęcał, żebyście się dzielili z nami, może ty w komentarzach, czy może na Twitterze, żebyście się dzielili swoimi przemyśleniami, jeśli chodzi o zawodników, którzy według Was mogą stać się ważni w lidze, a do tej pory w niej ważni nie byli, albo nie było ich w ogóle. Czyli jeśli macie jakieś takie przewidywania, jeśli chodzi o takich czarnych koni, którzy mogą nam wyskoczyć, to ja chętnie posłucham i sobie zanotuję, będę to potem sprawdzać. I sobie jeszcze na sam koniuszek zostawiłem takie ciekawe transfery, które niekoniecznie wszystkim muszą coś powiedzieć, a wydaje mi się, że mogą mieć znaczenie dla tych słabszych zespołów. I wypisałem sobie tutaj 5 transferów. Pierwszy oczywiście wybrałem Greka z Utrechtu. Chłop w Utrechcie strzelił 19 bramek i dał 4 asysty, czyli w lidze holenderskiej. Kosztował 12 milionów Celtę, która tą górę zaczęła wzmacniać, bo przypominam, że jest tam Jonathan Bamba już. I ten chłop nazywa się, no tu musiałem przeczytać, przepraszam, Anastasios Douvikas. No pochodzi z Grecji, ale to tak ma takie nazwisko trochę litewskie chyba bardziej, ale na niego chciałbym zwrócić uwagę, bo jest to zawodnik, który też może zdobywać sporo bramek. W Celcie się taki ktoś na pewno by przydał, bo to poszukiwanie bramek u nich jest dosyć, no w ostatnich latach jest nieskuteczne, dajmy na to. Wypisałem sobie również, właśnie Almeria wyciągnęła z Espaniolu Cezara Montesa. Nie wiem, czy kojarzycie takiego chłopaka, o którym kiedyś mówiłem. On dołączył do Espaniolu w zeszłym sezonie z Meksyku bezpośrednio. To jest reprezentant Meksyku, obrońca środkowy, który zbierał dobre opinie w Espaniolu, teraz będzie grał w Almerii. No, Almeria mówię, ma kasę, kupiła go, wydała, no uwaga, bagatela, 14 milionów euro. No to jest w Hiszpanii top transfer niestety. Taka
jak na to, co się dzieje, to rzeczywiście nieźle.
Lucas Boye, proszę ja ciebie, dobrze znany nam napastnik, który swego czasu stanowił o sile Elche, trafił do Granady za 7 milionów. Też ciekawy transfer.
Czy przypadkiem jakiejś bramki ostatnio też już nie zanotował?
Jezus Maria.
Lucas Boye.
No może Granada grała teraz 5-3.
Na 5-3 ze Spaniards strzelił.
A no widzisz, no to wiesz lepiej ode mnie, świetnie. Zostawiłem sobie również, zapisałem sobie nazwisko takiego trochę obieży świata europejskiego, który się nazywa Roman Jaremczuk, nie wiem czy kojarzycie takiego napastnika z Ukrainy. On przychodzi na wypożyczenie z Brugi w tym momencie. On w przeszłości grał i w Henk, i w Szachtarze oczywiście, i w Benfice. No zawodnik, który potrafi strzelać bramki, potrafi asystować, potrafi być ciekawy w grze ofensywnej, więc sobie go zapisałem. No i na sam koniec zostawiłem sobie takiego chłopa, który wydaje mi się, że może nam troszeczkę narobić szumu w ogóle, już na pewno trochę go narobił, bo jest to Rosjanin. Arsen Zacharian trafił do Realu Sociedad za 13 milionów z Dynamo Moskwa, jest to pomocnik. Szalenie utalentowany, jeśli się nie mylę, jest obecnie na liście Golden Boya również. Bardzo, to jest też, chciałem zaznaczyć, bardzo mało zawodników z Ligi Hiszpańskiej jest nominowanych. No to jest bardzo smutne, ale tak naprawdę jest to Gavi, jest to Balde, jest oczywiście Jude, jak się nie mylę.
To jest faworytem tej nagrody.
No ale akurat w Hiszpanii tych talentów zawsze mieliśmy dużo. To jest bardzo smutne, ale te talenty od nas uciekają. Nawet do Arabii Saudyjskiej potrafią uciekać jak Gabi Vega, a nowe, no nawet najlepsza fabryka talentu, no ma swoje limity i niestety my tak szybko pozbywamy się talentów z ligi, że oni są już talentami po prostu w innych ligach. I to rzeczywiście jest bardzo smutny obraz ligowej piłki, bo nie dość, że my nie jesteśmy w stanie kupować zawodników dobrych, czy nawet najlepszych. Nie jesteśmy w stanie rywalizować na przykład jeżeli chodzi o rynek Ameryki Południowej. Tracimy własne talenty i nie jesteśmy w stanie produkować następnych. No przynajmniej nie w takim tempie. Więc no to jest bardzo smutny obraz ten Golden Boy w tym roku. No ale zobaczymy. No mam nadzieję, że się jakoś zmieni. No jak wiemy, być może zmiany w federacji, o ile nastąpią, bo na razie jeszcze nie mamy informacji, czy Luis Rubiales zostanie zwolniony, czy nie zostanie zwolniony, wiem, że na pewno sam nie odejdzie. To mam nadzieję, że to będą też jakiś przyczynek do zmian w La Liga i jakiś rychły koniec Javiera Tebasa, bo to tak dalej funkcjonować nie może. La Liga się po prostu z każdym dniem osłabia, traci na popularności i oczywiście o ile kibice Realu i Barcelony czy Atletico zawsze będą mieli tam coś do popatrzenia, o tyle no niestety obawiam się, ale tej ligi, wkrótce nie będzie oglądał praktycznie nikt, kto nie jest nią tak konkretnie zainteresowany, powiedzmy, jak my. Tylko tak, no ja na przykład sobie oglądam Ligę Francuską czasami, ja się nią nie interesuję. No to tego czegoś nie zrobi ktoś inny dla La Liga według mnie, bo po prostu niczym ona nie będzie przyciągać.
Dwa pytania na czacie. Pierwsze od Mateusza odnośnie do nowego transferu Getafe. Zostawiamy sobie na inny odcinek. Jeżeli w ogóle
mówimy
się
o gwałcicielu, tak? No świetny
właśnie,
transfer.
Właśnie nam zdemotyzowywałeś podcast. I Robert Sylwester pisze o wspólnym podcaście z Gajtkiem i Błażejem o możliwej zmianie modelu własnościowym klubu. Ciekawy pomysł, możemy podjąć, natomiast nie wiem, czy akurat teraz...
Bo chyba już bezdałem mnie raczej, bo z kontekstu, ja mam zdanie, więc... ale się na tym nie znam, więc myślę, że ja to nie byłbym tutaj dobrym fitem do takiego programu. Ja osobiście uważam, że nie
ja
powinniśmy zmieniać modelu.
Ja też mam zdanie i się na tym nie znam i na tym jest oparte 140 naszych podcastów, więc to nie jest przeszkoda. Kończymy. Dzięki wszystkim, którzy byli dzisiaj z nami na czacie. Dzięki bardzo za pytania. Jeżeli chcecie, żebyśmy jeszcze coś doprecyzowali, to zostawiajcie komentarze. Będziemy wdzięczni za wszelkie suby, łapki w górę. Ostatnio nam całkiem nieźle idzie, tak jak wspomniałem na początku, także żeby nam szło jeszcze lepiej, to jeszcze raz was o to poproszę. Maciek, Miko, jak chciałeś, żeby cię nazwać? Frustratem, furiatem?
Już tak nie pamiętam. Wszystkie epitety już przewałkowałem, więc dowolny epitet,
furiat,
będę wiedział, że do mnie mówicie.
Furiat Maciej, Miko. Dzięki bardzo.
Pozdrawiam, dzięki.
Do zobaczenia. Siemanko wszystkim.